Witam w 29 odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i gram karcianym. Dzisiaj odcinek nagrywam z następującymi osobami. Jest to Michał Barzyński, Bazik.
Witam.
Szymon Dębski, Don Simon.
Witam.
Jacek Nowak, Jan.
Witam.
Marcin Stępniewski, MST.
Witam.
No i ja, Marek Pańczyk, Pancho. Dzisiaj przygotowaliśmy dosyć rozbudowany scenariusz. Nie wiadomo, czy z wszystkim się zmieścimy, no to zobaczymy. Przede wszystkim przygotowaliśmy recenzję dwóch gier. Battlestar Galactica, czyli adaptacji planszówkowej z słynnego, głośnego serialu amerykańskiego science fiction. No i przygotowaliśmy recenzję Ghost Stories, też taki ostatnio, w ostatnich miesięcy taka głośna gra kooperacyjna, na którą się mówi często chiński Ghostbusters. Miała swój debiut na SN. No i oprócz tego mamy kilka pomniejszych dyskusji, top 5 oczywiście, no ale żeby nie przedłużać, no to przechodzimy już do recenzji. No to zaczniemy od porozmawiania o Battlestar Galactica, którą udało nam się zagrać. Szymon, mógłbyś tak wprowadzić nas trochę do gry?
Jasne. Battlestar Galactica The Board Game, bo tak pełny tytuł tej gry brzmi, to planszowa adaptacja serialu. Adaptacja, która stara się oddać jak najlepiej potrafi tą niepewność, ten znak rozpoznawczy serialu, czyli niepewność, czy bohater jest człowiekiem, czy Cylonem. Gra to jest to gra kooperacyjna, choć lepiej o niej mówić grą drużynowa, gdyż tak naprawdę gra się nie przeciwko planszy, ale przeciwko sobie w niejako w dwóch drużynach, przy czym przynależność do drużyn nie jest znana. Gra opowiada o perypetiach członków załogi właśnie statku Battlestar Galactica i generalnie jednocześnie floty całej ludzi zmierzającej na planetę Kobol, czyli obejmuje swoimi wydarzeniami sezon pierwszy. Plansza gry przedstawia właśnie statek Battlestar Galactica z różnymi innymi miejscami. Co więcej, są jeszcze pewne elementy, które pokazują zdolność ludzi do przeżycia, czyli tam jakieś żywność, morale i tak dalej. I gracze wcielają się w różne postaci z serialu. Każdy z graczy dostaje swoją kartę, która opisuje jego cechy specjalne, jak i również jego umiejętności. A te umiejętności są zaobrazowane specjalnie rodzajem kart, które dana postać może co turę dociągać, zdobywać. Te karty dzielą się na karty pilotażu, polityki i tak dalej. Jak wygląda tura gracza? Gracz najpierw może zrobić jakąś akcję, poruszając się po statku lub wykorzystując właśnie którąś z tych kart, którą posiada. Następnie dość standardowo dla tego typu gier ciągnie kartę kryzysu, która opisuje, co złego przydarza się całej flocie, powiedzmy. Każda z tych kart kryzysu, zwykle karty kryzysu mają taki współczynnik trudności, z którym należy się zmierzyć, jak i również wymienione konsekwencje, jeśli się powiedzie obrona, powiedzmy, jeśli graczom powiedzie się obrona przed tym kryzysem lub co się dzieje, gdy się to nie uda. Każdy kryzys rozstrzygany jest za pomocą właśnie tych kart specjalnych, przy czym każdy z nich opisany jest kolorami, to znaczy opowiada, który kolor jest pozytywny, a który negatywny. Następnie gracze, każdy w sekrecie może dorzucić ile chce kart do takiego stosu, potem ten stos się rozstrzyga, dodatkowo dokłada dwie losowe karty i sprawdza się, czy suma tych kart jest większa niż ta karta kryzysu, czy nie.
No dobra, no to nie będziemy się zagłębiać na razie w mechanikę.
Tak, może... generalnie o co chodzi najbardziej, to że tożsamości graczy są ukryte, czyli nie do końca wiemy, kto jest dobry, kto jest zły. Co ciekawe,
czyli
w połowie gry...
gramy gra kooperacyjna, ale ze zdrajcą albo ze zdrajcami.
No właśnie, ze zdrajcami, dokładnie. Czyli bardziej taka drużynowa, bo tak naprawdę nie gram przeciwko planszy samej, tylko przeciwko innym graczom, bo wygrać mogą albo ludzie, jeśli uda im się dolecieć do tej planety Kobol, albo wrogowie Cyloni, jeśli uda im się albo zniszczyć statek, albo doprowadzić do tego, że któryś z tych zasobów z floty ludzi zostanie zerowany.
Okej, ty byłeś widzem serialu, tak? Oglądałeś
tak,
serial?
Tak,
no
tak.
No i
tak.
Jak? pod względem osoby, która oglądała wcześniej serial. Ta gra wygląda.
No wygląda bardzo dobrze, znaczy oczywiście oprawa graficzna jest świetna, no bo jakby wszystko jest wzięte z samego serialu.
W końcu Fantasy Flight Games wydał.
Dokładnie. Natomiast również, co ciekawe, jest bardzo dobrze oddana sama atmosfera serialu, bo o ile dla osoby, która może zupełnie nie wie, o co tam chodzi, sam mechanizm związany z tym, że w połowie gry niejako, no trochę inaczej, ale powiedzmy, że w połowie gry każdy z graczy dostaje dodatkową kartę tożsamości, która może zmienić jego przynależność, to znaczy ktoś był od początku gry człowiekiem, a potem dostaje kartę i zostaje Cylonem. Wydaje się dziwne, natomiast zgodnie z tym, co w serialu widzowie mają okazję zobaczyć, to jest bardzo dobrze wyjaśnione również tam, że dopiero się po iluś odcinkach dowiadujemy, lub ta postać nawet dowiaduje się, że jest Cylonem, więc to jest bardzo ciekawe i sprawia, że tak naprawdę do końca gry, a przynajmniej do połowy gry nie wiemy, czy stan, przynależność do drużyn jest już ostateczna, czy się jeszcze zmieni.
Okej, okay, czyli pozytywnie. Michał,
jak najbardziej.
Michał, ty miałeś szansę wcześniej obejrzeć serial?
Nie oglądałem serialu.
To z pozycji osoby, która nie oglądała serial. Jak ci się tak, gra podoba?
No właśnie, najpierw tak się pozabezpieczam, że grałem raz i tak graliśmy, że nie wszystkie, wydaje mi się, że nie, zanim zaczęliśmy grać, nie było idealnie reguły wszystkie wytłumaczone i część rzeczy się wyjaśniała w trakcie. I dodatkowo wydaje mi się, że ta sekwencja wydarzeń była tak skrajnie przyjazna dla ludzi, więc być może moja opinia nie jest, być może bym zmienił opinię, jakbym zagrał jeszcze raz, ale tak jak tą grę, co zagrałem, no to po prostu przez 3 godziny się nudziłem bez w zasadzie żadnej decyzji do podjęcia. Przechodziły jakieś karty, w zasadzie zawsze było wiadomo, co zrobić, te wszystkie testy się łatwo przechodziło. W końcu w tej drugiej części się okazało, że ja jestem tym cyklonem, czy jak wiem, tak to się jakoś inaczej wymawia. I super, nie? I no tak naprawdę, być może po części, jakbym znał wszystkie, to już było za późno, żeby się dowiedzieć kilku wątpliwości w regułach, które nie były wyjaśnione, więc jak już tak nie bardzo nawet miałem szansę próbować się dopytać, bo ileś pytań by bardzo wyjaśniało, czemu mnie coś tam interesuje. No ale tak czy inaczej, coś tam spróbowałem zrobić niby szybko, tak było widać, że zaraz zostanę odkryty, więc się musiałem przyznać, że jestem. No i potem to już w ogóle nie było żadnych decyzji do podejmowania. Ten taki przyznany, ten cyklon, Cylon, cokolwiek, to naprawdę już... Znaczy te pierwsze 1,5 godziny to tak się nudziłem razem w grupie, a potem przez 1,5 godziny się po prostu nudziłem sam, bo jeszcze ten mój niby partner, pomimo że wszyscy przy stole się z niego śmiali, że już wiadomo, kim jest, to jakoś próbował do końca iść zaparte, także no nie wiem, jakoś tak po prostu miałem 3 godziny czekania, aż gra się skończy.
Ale
no a nuż...
Powtórzyć?
Znaczy jakby nie tak, że będę tego jakoś wyczekiwał, nie to, że jakoś bardzo jestem pewien, że to była tylko wina rozgrywki, a nie wina gry, ale no jak będzie okazja, to zagram, ale na razie tak zupełnie absolutnie, całkowicie nie rozumiem tego miejsca, jakie ta gra ma teraz w rankingach.
Mhm. Jacek, a ty też nie oglądałeś serialu?
Nie, ja nie oglądałem serialu, natomiast też miałem okazję zagrać raz, ale miałem więcej szczęścia niż Bazik. To znaczy, graliśmy zdecydowanie krócej niż 3 godziny, no, aczkolwiek nie jestem w stanie powiedzieć ile, może to były 3 godziny, ale wydawało mi się, że jest dużo krócej, co jak gdyby świadczy na plus. Generalnie wydaje mi się, że to jest niezła gra. U nas było dosyć fajnie. Akurat taka była sytuacja, że ja wiedziałem, kto jest zdrajcą, ale nie potrafiłem wytłumaczyć dlaczego. Znaczy, częściowo potrafiłem, częściowo nie potrafiłem, nikt mi nie uwierzył generalnie. Także było trochę zamieszania. Wsadzili mnie do paki od razu oczywiście. Oczywiście zdrajcy sprytnie to wykorzystali, bo od razu wsadzili też do paki tam innego człowieka, jak się okazało, już potem się ujawnili, no i generalnie mieliśmy duże problemy, żeby wyjść, wydostać się z tej paki, no przegraliśmy jako ludzie. Natomiast ten aspekt taki wyczuwania, kto jest zdrajcą i działania delikatnego przez tych zdrajców, działania na niekorzyść drużyny. Nie mogliby otwarcie, bo za szybko by się okazało, że w ogóle są zdrajcy wśród nas i kto nim jest. Mi się bardzo podobał. Znaczy, to było no, tak dobrze grali też ci zdrajcy, nie dawali po sobie poznać, budowali zaufanie do siebie. Także ja ich wyczułem, tak, ale to tylko na podstawie jakiejś tam intuicji
bardziej.
No, to twojego gapiostwa, Szymon, a nie oszustwa, bo się gapiłeś na tą kartę Ceylona i czytałeś warunki specjalne, co się stanie, kiedy się już ujawnisz. I to dwa razy się przyglądałeś tej karcie, a na kartach, to jest właściwie minus trochę tej gry, że te karty tożsamości, jeżeli jesteś Ceylonem, jeżeli jesteś zdrajcą, to tam jest napisane, co się dzieje, jak się już ujawnisz. Tam jest
dosyć zdolność jakaś.
Tak, a jeżeli jesteś człowiekiem, to tam nie ma nic do czytania. Mhm. Jeżeli ktoś czyta uważnie swoją kartę, no to wiadomo, że jest zdrajcą na początku gry. Więc w zasadzie należy te karty znać na pamięć. Ich nie jest dużo, ale trzeba tak grać, żeby po prostu tylko spojrzeć, żeby od razu człowiek wiedział, co może zrobić, jak się ujawni, albo po prostu nie powinno go to obchodzić, dopiero jak się ujawni, to przeczyta, co zrobił. To trochę też osłabia jak gdyby siłę tego jego ujawnienia, bo nie może dopasować odpowiedniego momentu do tej specjalnej zdolności.
Ale to jest w ogóle bardzo cenna wiadomość właśnie, żeby ludzi uprzedzić, że przy pierwszej rozgrywce jak ktoś siada, żeby
tak,
właśnie...
Tak, trzeba tak robić. Żeby nie czytać czego, nie gapić się w to jak sroka w gnat, tylko po prostu spojrzeć kim się jest i odłożyć od razu tę kartę. No ja o tym wiedziałem, bo kiedyś tam na jakimś blogu wcześniej, nie znając w ogóle gry, przeczytałem porady, jak grać Ceylonem i tam było to napisane.
Proszę bardzo, jak
chodzi. Trzeba się nauczyć na pamięć, bo gapienie się w tą kartę od razu cię zdradza.
No tak, ale to jest jakaś słabość faktycznie. Tutaj.
No ale niewielka.
Znaczy generalnie tak naprawdę... Pamiętajcie o tym, że to, co powiedział Igor, jak graliśmy, że tak naprawdę ta zdolność specjalna oczywiście ona jest, ale tak naprawdę nie jest tak bardzo istotna, bo zwykle się ujawniasz wtedy, kiedy już praktycznie prawie musisz. I cokolwiek tam nie jest napisane, to i tak to zrobisz. I tak
no,
naprawdę
no, to prawda. To prawda.
Też nie jest takie troszkę
ale może być
końca,
tak,
bo...
może być też tak, że w czasie gry będzie jakaś idealna okazja, że właśnie teraz,
to tak,
jak się
ukażesz,
to na pewno wszystkich pogrążysz. Jeżeli wiesz o tym, to po prostu to zrobisz, nawet jeżeli nie jesteś zagrożony z demaskowaniem i powinieneś to zrobić wtedy. Jeżeli nie wiesz, co się stanie, jak się ujawnisz, no to nie możesz tego momentu odpowiednio wybrać. No.
Jasne,
to ale tych kart jest tylko kilka jest tych kart. Naprawdę można się ich nauczyć, to żaden problem.
Ja nie wiem, czy ta specjalna zdolność jest do odpalenia tylko jeżeli jestem poza więzieniem, na pewno ta, którą ja miałem bywa.
Tak.
Jeżeli wszystkie, no to te też, no mogę chcieć wiedzieć, jaka to jest zdolność, żeby wiedzieć, na ile jest ważne dla mnie, żeby się ujawnić jeszcze zanim zostanę wrzucony do więzienia. Jeżeli to jest coś, co jakoś nieszczególnie grozi, to mogę wytrzymać dłużej, a jeżeli to rzeczywiście jest jakiś fajny bonus, no to wiem, że ja koniecznie chce się, tak? No chyba muszę znać tą
zdolność. Trzeba o to wiedzieć.
Też równie dobrze na koniec tłumaczenia zasad można przejść przez te zdolności, bo ich naprawdę nie wiem ile jest.
Też chyba trzeba przejść. Znaczy w pierwszej grze jest w ogóle trudno, bo jest dużo tych reguł, a na początku chyba trudno jest komukolwiek pojąć, co tam się będzie działo w drugiej połowie gry, a no to powinno być wyjaśnione właśnie na początku, żeby ktoś to w połowie się dowiaduje, że musi robić coś innego niż robił, no nie musiał pytać. To no chyba pierwsza gra po prostu jest do nauczenia tutaj.
Jeszcze powiem wam o jednej rzeczy, taki zarzut Valmont mi przekazał, że mu się tego nie podoba z tego powodu, ale zarzut jest dosyć sensowny, że...
No to mówi Szymon.
Że tam są losowania... Nie wiem, czy zawsze jest tak samo przy różnej liczbie graczy, ale przy naszej graliśmy w piątkę. To były dwa losowania Ceylonów i Valmont właśnie mówił, że może być taka sytuacja, że na przykład na początku jesteś człowiekiem, świetnie czujecie się jako drużyna, tak? Pomagasz, świetnie wam idzie i naraz zostajesz w środku gry Ceylonem, jak naprawdę dużo zrobiliście dobrego i tak...
To jest
zabawa
fajne,
mu się przestaje podobać, bo no nie wiem, nabroił sobie. Tak,
to jest fajne.
No nie, ale to po prostu źle grał. To jest fajny artykuł na BGG o tym, jest strategia grania w pierwszej połowie gry, że trzeba w pierwszej połowie gry się nie gra dobrze dla ludzi, nawet jak się jest człowiekiem, tylko się gra dobrze dla siebie, żeby jak się w połowie gry mieć maksymalnie dużo fajnych kart na ręku i jak już będzie wiadomo, kim gram do końca gry, to wtedy mam... Dopiero wtedy zaczynałem się poświęcać
no tak,
dla ludzi.
To się trzeba nauczyć przynajmniej po jednej rozgrywce, nie?
Tak, że trzeba wiedzieć, że być może ja...
zdaniem.
Po prostu trzeba zrozumieć, że nikt nie wie, że gra dla ludzi w pierwszej połowie. No, no dokładnie, trzeba się liczyć z tym, żeby nie było za łatwo.
Znaczy ja jeszcze nie wiem, czy ta nasza rozgrywka była taka specyficzna, bo była naprawdę świetna, fenomenalna w ogóle. W ogóle też nie czułem tego upływu czasu i nie jestem pewien, czy byłaby taka sama, nie wiem, przy innej liczbie graczy, przy innej sytuacji, jaka by tam panowała. Bo naprawdę, w pewnym momencie się czułem tak jak tam bohater The Thing, czyli tam rzecz to, jak, czy tam to, jak tłumaczyli ten film. To taki słynny film z lat 80., w którym potwór tam przenosi się po... Znaczy obca cywilizacja przenosi się... Znaczy tak jakby...
To wiadomo, co chodzi.
Przeistacza się tam w różnych ludzi tak. I nie wiadomo, kto jest zły. Tak? I miałem to wrażenie, że ja wiem, że ja jestem człowiekiem i nie wiem, kto jest obcym, tak? Kto jest ten złym? I to było naprawdę bardzo emocjonujące.
Jeszcze może...
Dyskusje się toczyły cały czas, zdrajcy oszukiwali. Jacek, który był tym uczciwym człowiekiem, no to do końca mu nie wierzyło się, tak do końca. Znaczy tak...
I do końca potem wszyscy żałowali, no ludzie, tak, że tak, pakowali tak. Do tej paki i nie mogli do końca gry wyciągnąć prawie. Ja jeszcze może powiem o słabości, tutaj Bazik wspomniał. I takie gry ze zdrajcami chyba, znaczy ja znam dwie takie przychodzą mi do głowy, czyli Shadows over Camelot i no i właśnie ta Galactica. Jak już się rzeczywiście zdrajca ujawni, to jego możliwości szkodzenia, aczkolwiek szkodzi tak porządnie, czy ma może porządne tam bardzo tam ciężkie lanie spuścić uczciwym graczom, to jednak inwencja, finezja jego gry bardzo, bardzo spada. Ma po prostu kilka prostych pól, na które może stanąć, przywalić i tyle. Nie wiem, jakoś... No to nie zostało. Tutaj potencjał gry nie został moim zdaniem wykorzystany. Moim zdaniem zdrajcy powinni mieć jakieś większe możliwości.
Tak, ale wiesz co,
powiem... Tych zagrywek. Być może ludzie powinni mieć trochę łatwiej od tego momentu, jak się zdrajcy ujawnią, jakoś zmienić te reguły, ale zdrajcy powinni zdecydowanie bardziej móc szkodzić.
Ale tu się nie zgodzę trochę z tobą, bo jednak tam trochę tych wyborów jest, tak? Bo tam możesz chyba jedną z pięciu czy czterech decyzji podjąć. No i też to ma tam jakiś wpływ taktyczny, czy tam wysyłać tych centurionów na statek, czy tam starać się ładować kolejne te kryzysy.
Nie wydaje się, żeby tam było jakieś decyzje do podjęcia sensowne, tak? Znaczy, co akurat w naszej rozgrywce to było też widać. Sailoni, po prostu zasada im przyszła akurat w tym momencie do głowy, że fajnie byłoby zrobić, co robili. My sobie z tym musieliśmy poświęcić trochę energii, żeby sobie z tym poradzić, no i tak graliśmy.
Ale no. ale dyskutowaliśmy między sobą.
Dokładnie, czy warto was atakować, macie mało kart, czy lepiej starać się militarnie was tutaj jakoś gnębić, wiesz? Także czy ja się jakoś... Dobrze, no jak gram. Nie czułem, że mam makinalnie rzut kostką następny gra, rzut kostką, czy tam wiesz.
Po drugiej, trzeciej tam grze pewno będzie to dla ciebie oczywiste, co powinieneś zrobić w każdej rundzie, będąc Sailonem, który się ujawnił.
Tak,
zdecydowanie ciekawsza gra jest, kiedy Sailoni się jeszcze nie ujawnili.
No na pewno.
I zdecydowanie ciekawsza.
To na pewno. Jeszcze chciałem dodać tylko, że w sumie tam jak przystało na amerykańskie gry, no to wiadomo, jest trochę tekstu na tych kartach, ale tego tekstu wcale nie jest dużo. Jeszcze w sumie niedługo będzie polska wersja, tak, wydana przez Galacta, więc w ogóle będzie super. Ale tego tekstu naprawdę było tam niewiele. Tam ten tekst się często powtarzał na tych kartach.
No, czy niewiele, to się nie zgodzę, ale rzeczywiście nie było dużo różnych kart. Było na nich sporo tekstu, ale...
To są takie dwuzdaniowe, tak?
Często się powtarzały.
No. Znaczy w kryzysach to było tam czasami więcej tego tekstu, jak tam miałeś do wyboru różne rzeczy, zwłaszcza, no to tam...
Wszystko jednozdaniowe. To
się generalnie wychodzi, tak? I nawet że jedna osoba zna i opowie, tak? Coś tam się dzieje, jakie są wybory, także to nie jest jakoś tam... Natomiast to, co właśnie dla mnie jest istotne, klimat, prawda?
Czyli
często jest tak, że przykład Arkham Horror, troszkę inna gra, ale podobna zasada, że jest dużo tekstów na kartach, jest jakaś tam przygoda, ale gra sprowadza się do tego, że gracze wyciągają, okej, rzuć kostką na plus 4 coś, na plus 5 coś tam, tralala. Tutaj niby też przez pewien moment taka była sytuacja, że wyciągamy kartę kryzysu, okej, czerwone, zielone, niebieskie plus, reszta minus, plus to jak uda nam się to, nie uda nam się tamto. I to tak, ja tam staram się trochę stonować, żeby coś tam przeczytać, coś, co się dzieje, ale to tam chyba to zależy dużo od ekipy. Czy to będą czytali, czy nie. Natomiast mimo tego, że jeśli nawet się człowiek stara tak i lecieć po łebkach, żeby tylko patrzeć na te cyferki i kolory, to i tak się chyba ten klimat czuje. Znaczy, przez sam fakt tego takiego zaszczucia, czy on jest dobry, czy on nie jest dobry, czy dużo bardziej na przykład niż Shadow of the Camelot, jak wy uważacie?
No ja czułem lepiej, mi się lepiej, bardziej podobał niż Shadow of Camelot. Bardziej czułem tą atmosferę i też nie denerwowało mnie to, co zawsze jest w grach kooperacyjnych. Dla mnie trochę sztuczne jest to granie tym, nie wiem, tym światem, tak? Tą planszą. Tutaj te kryzysy były jakieś takie bardziej naturalne niż tam. Niż Shadows of Camelot, ta katapulta się tam pojawiająca. Nie wiem, jakoś mi to nie pasowało.
Czy mi się wydaje, że Szymon, tutaj jesteś ukierunkowany przez to, że oglądałeś serial. W Shadows też można grać trzymając klimat, tylko trzeba też się postarać, podobnie jak w Galaktyce. A jak się nie stara tak. i tu, to te, no tu jest ta
niepewność. Chodzi mi o to, że... Chodzi mi o to, że tak naprawdę tutaj, czy ja bym chciał grać bardzo z klimatem, chciałbym, że wyciągamy kartę, czytamy, o, to nam się przydarzyć, ratunku, ble, ble, ble. Taka bardziej zabawa trochę też aktorska, natomiast nawet jeśli tego nie było, jak u nas, bo tak naprawdę nie patrzyliśmy na to tak naprawdę, co tam jest na tej karcie, tylko jest kryzys, okej, okay, tralala. To i tak jest ten klimat, a na przykład w Arkhamie tego brakuje, jeśli nie ma, nie czytamy flavora na kartach, to już zupełnie jest czysta taka mechanika, już zupełnie wyprana z uczuć, a tutaj mi się wydaje, że jest.
Wiem właśnie o co chodzi, no, wydaje mi się, że nie trzeba było się starać, żeby ten klimat był jakoś specjalnie. Ten zdrady...
To wydaje mi się, że być może też mieliście, no albo mieliście szczęście, albo ja miałem pecha. U mnie z tymi zdradami to też tak, pierwsza karta w zasadzie to ktoś mógł obejrzeć tą kartę przynależności jednego gracza, potem chwilę później mógł obejrzeć drugiego gracza, ktoś tam inny mógł. Tak naprawdę po sekundzie każdy po prostu widział karty praktycznie wszystkich przy stole i tam nie było za bardzo zastanawiania się, kto jest zdrajcą, a kto nie. No, widzieliśmy, tylko jedna osoba nie pokazała kart. Znaczy, no nie wiem, no takie się te karty pojawiały, że... No, może u nas one się pojawiły na początku w bardzo dużej ilości, a u was nie, ale... No,
ale
u nas
nie było takich kart. W ogóle u nas nie było takich kart. U nas tylko Panczy miał zdolność taką specjalną postaci, że mógł raz na grę podejrzeć karty tak. jednego gracza. Także nie było że w ogóle żadnej takiej informacji.
Nie,
mógł
oczywiście
trafić.
Mhm. Tak, nie było w ogóle żadnej wiedzy.
Kilka razy była taka sytuacja, że ktoś tam może obejrzeć kartę innego gracza.
To jeśli to pewno tylko z tych kart polityki, wiesz, tych co prezydent mówi. Znaczy, no, chodzi o szczegóły,
tak,
no
dobra. Też kolejny problem był taki, że ten prezydent u nas od każdego gracza po kolei dostawał prawo ruchu. Tam gracz może, jak ma odpowiednią kartę, zrezygnować ze swojego ruchu, żeby ktoś inny się ruszał. I też być może to, że wszyscy przy stole nie grali, tylko grał prezydent, też może mi nie pomogło w tej rozgrywce.
Okej, no to żeby już nie przedłużać. Podsumujmy ją. Tam Michał, zagrać u kolegi, kupować, nie kupować. Na razie...
Znaczy... jeśli... Ja w ogóle przyznam, że przed zagraniem w tą grę nie słyszałem w ogóle o serialu, ani filmach, ani w ogóle o całym tym fenomenie. I jeżeli kogoś tutaj od tej strony nie czuje jakiejś potrzeby, tak jakby zainteresowania się, to wydaje mi się, że spokojnie można zagrać w inne gry kooperacyjne.
Mhm. A Szymon?
Zdecydowanie kupić, jak dla mnie. Znaczy, jeśli serial znasz i lubisz gry tego typu, no to zdecydowanie trzeba to kupić. Nawet jeśli nie znasz serialu, albo jakoś nie słyszałeś o nim, to myślę, że jest naprawdę jedna z lepszych gier kooperacyjnych. Oczywiście z odpowiednią ekipą. Jak zawsze takiego tego typu gry, no to jest wada, ale raczej gatunku niż tego konkretnego egzemplarza. Czyli kupić.
Jacek?
No ja tutaj wypowiadałem się dosyć korzystnie na temat tej gry, ale jednak moja rekomendacja byłaby niestety nie kupić. Chyba że rzeczywiście, tak jak mówi Szymon, ktoś zna serial, lubi to wtedy zagrać u kolegi, bo znaczy grało się przyjemnie, ale ja generalnie nie jestem fanem takich adaptacji czy też gatunku takiego kosmiczno tam no, science fiction powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób i generalnie takie gry raczej mam opory, no tutaj, ponieważ to jest gra kooperacyjna, to chciałem w to zagrać i dlatego tylko zagrałem. Grało się nieźle, ale nie widzę jakichś przewag nad innymi grami.
Jeżeli chodzi o mnie, no to ja zdecydowanie kupić to szczególnie jeżeli chodzi o polską wersję, która będzie podobno w pierwszym kwartale tego roku, czyli no mamy jeszcze marzec, może w marcu to będzie. Dokładna data jeszcze nie została podana, z tego co pamiętam. Mi się bardzo podobała atmosfera, no mam nadzieję, że to chciałbym, żeby tak właśnie wyglądały wszystkie rozgrywki, a nie tylko nasza specyficzna, bo to by było trochę kiepsko. Ale podobała mi się mechanika, podobała mi się właśnie atmosfera tego, że nie wiemy, kto jest zdrajcą i zdrajcy fajnie próbują tam, jednak grają tą swoją rolę, fajnie przeszkadzają. Co więcej, po tej grze, tak mi się ta cała rozgrywka podobała, że zacząłem oglądać serial. Kończę pilota, który jest strasznie długi, 3 godziny trwa i muszę przyznać, że naprawdę świetnie jest tam oddany ten klimat tego filmu całego. A więc gra spowodowała, że zacząłem oglądać serial. To naprawdę dużo
znaczy. I też działał. Znaczy, ja jeszcze tylko powiem, że tutaj zdecydowanie trzeba do niej siadać jako do gry z odpowiednią właśnie ekipą. Tak, także to podkreślam, bo nie możemy sobie siąść jak do blejakiej eurogry, gdzie na sobie gramy, czy gramy, czy nie gramy, gadamy. Natomiast tutaj to ważne, żeby grać z ludźmi, których się tam, nie wiem, lubi, których się jakoś tam trochę zna może bardziej, żeby jakoś tak taki pewne wychwytywać ich mowę ciała i tak dalej, żeby to wtedy się dużo fajniej gra. Natomiast jak siada się z przypadkowymi osobami, jeszcze jak tam z reguły są tam wymuszone średnio, to może być takie wrażenia może podobne do bazika na przykład. Takie to z, może niepotrzebne.
Z milczkami, czy tak, wiesz, jak ktoś...
Tak, albo tam ktoś przychodzi, sobie siądzie, po cichutku pogra i pójdzie i to tak... Wtedy on się nie będzie dobrze bawił, ani my, więc tutaj na to uczulam.
Okej. Okay. Marcin, ty coś chcesz jeszcze dodać? Tak po naszych...
Znaczy, no, ja powiem, że nie grałem, poczytałem trochę o grze wcześniej, posłuchałem waszej dyskusji. To też nie jest gra, która gdzieś tam będzie mnie pociągała z tego względu, że nie przepadam za kooperacyjnymi grami, nie przepadam za klimatem science fiction. Natomiast głównie ze względu na tą taką ciekawą mechanikę zmiany tożsamości w trakcie gry, to pewnie jak będzie okazja, spróbuję.
Na pionku
na przykład. Na pionku może nie, bo pionek już wyładowany, ale pewnie ta okazja gdzieś się pojawi, zwłaszcza jak polska wersja wyjdzie.
Drugą grę, o jakiej chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, to Ghost Stories. Michał, powiedziałbyś trochę o tej grze? O co tam chodzi?
Jasne. Kolejna gra, druga kooperacyjna. Tym razem bez żadnych takich smaczków ze zdrajcą. Wszyscy od początku do końca biegamy po jakiejś chińskiej wiosce, którą jakiś straszny duch, czy zjawa, czy potwór stara się nawiedzić i wysyła swoje jakieś duchy sługi i właśnie tam staramy się, żeby te duchy nie nawiedziły kolejnych domów i jeśli odpowiednio dużo damy radę kolejne fale tych duchów odganiać, to pojawia się ten główny zły duch, którego trzeba pokonać i tak od strony klimatycznej.
Tu jeszcze bym dodał tylko, że wszystko jest z tej konwencji takiej chińskiej mitologii. Tak? Mechanicznie? No mechanicznie jak to wygląda?
Mechanicznie. Ogólnie. Wioska to jest taki 9 budynków w kwadracie 3x3. To jest plansza, po której ta figurka każdego gracza biega i w swojej kolejce tam można pójść na jakiś jeden z tych budynków. Każdy budynek ma jakąś specjalną zdolność, którą można wykorzystać. Każdy gracz ma specjalną zdolność. No i w każdej kolejce pojawia się jakiś nowy duch w którymś z miejsc. Duchy, które jeszcze nie zostały odgonione, coś tam jakoś nam szkodzą, zabierają życie, zabierają jakieś te surowce, którymi odpędzamy duchy, czy nawiedzają domy. Te duchy mają swoją kolejkę, a potem każdy gracz ma swój jeden ruch, kiedy właśnie może albo próbować odpędzić ducha, albo użyć jakiegoś budynku.
Ty chyba grałeś z nas najwięcej, najbardziej jesteś doświadczony w Ghost Stories. No i jak wrażenia samej gry? Podoba się?
Mi się z tych gier, które znam kooperacyjnych, chyba podoba najbardziej, chyba głównie dlatego, że jest po prostu trudna. Jest bardzo trudna, są tam, nie wiem, 4 poziomy trudności chyba i ten pierwszy poziom to wystarcza naprawdę na dużo. Dużo trzeba się pomęczyć, żeby wygrać z pierwszym poziomem. Potem z drugim jeszcze można walczyć, a w ogóle sobie nie wyobrażam coś dalej, ale no wydaje mi się, że gra kooperacyjna, żeby była fajna, to właśnie albo musi być ten zdrajca, który zapewnia, że gracze się nie nudzą, no albo właśnie musi naprawdę nie być prosta. W Shadows of Camelot akurat graliśmy kilka razy, to zawsze graliśmy bez zdrajcy, no i to tak naprawdę to takie było czekanie, aż się gra skończy, bo wiadomo, że wygramy. I to być. A tutaj no, ona jest bardzo trudna i chyba głównie dlatego mi się po prostu bardzo podoba.
A udało ci się na tych wszystkich poziomach trudności grać? Bo tam chyba 4 są, to one strasznie chyba...
Nie, do trzeciego poziomu. Nie próbowaliśmy trzeciego nawet. Wydaje mi się, nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli szansę na trzecim.
No ale to ktoś... Musi być, nie? Możliwość jakaś pewnie. To nie są tak dla picu zrobione.
Znaczy też tutaj dość dużo jest rzucania kostkami tam, no w zasadzie w każdym ruchu rzucamy kostkami, wydaje mi się, że przy przeciętnie dobrych rzutach to nie wierzę, że da się dałoby się ten końcowy poziom przejść. No, może jeszcze za mało graliśmy. No, dość szybko zaczęliśmy grać z Inką w zasadzie tylko, także też pewnie troszkę inaczej się gra z dzieckiem, jak się nie chce grać za mnie, tylko żeby jednak grać razem i każdy zrobił swoje, być może to tutaj nam...
A jeszcze mam tylko jedno pytanie, bo miałeś 10 chyba rozgrywek za sobą, to grałeś też na jednego gracza?
Na jednego gracza grałem i jest jedna wątpliwość w regułach, bo też się wymieniałem doświadczeniami z Rafałem z Rebela, obaj graliśmy na tym singlu i ja przeszedłem ten skrajny, najtrudniejszy poziom tak zupełnie w cuglach, bez problemu, a on uważał, że to jest niemożliwe i tam mamy... Nie jestem pewien, który z nas ma rację, jeśli chodzi o reguły, ale wydaje mi się, że w jedną osobę jest nieporównywalnie łatwiej.
Aha. Jacek, ty masz też taką najświeższe wrażenia z gry, tak? Niedawno grałeś.
Grałem niedawno na tym najłatwiejszym poziomie w 4 graczy i gra mi się podobała. Jest rzeczywiście, znaczy nie z innych powodów może trochę niż Michałowi. Podoba mi się, że jest taka dosyć klimatyczna, ładnie zrobiona. Są te fajne figurki tych duchów, które tam nawiedzają wioskę, które coraz bliżej się pojawiają. Jest sporo takiego planowania, trzeba się rozglądać po planszy i patrzeć, co nam zagraża w następnej rundzie i pod to tam optymalizować ruchy graczy wspólnie, oczywiście dochodząc do porozumienia tam, co kto powinien zbierać. Mieliśmy też trochę kontrowersji w czasie gry. Ja uważałem na przykład, że znaczy generalnie wszyscy zbierali tam żetony, są takie specjalne żetony, które pozwalają łatwiej zniszczyć duchy tam odpowiednie, bo tam są duchy przychodzą w 4 kolorach, czy tam w 5 nawet kolorach i w zależności od tego, jaki mają kolor, mają trochę inną charakterystykę i w innych miejscach trochę przychodzą. Generalnie gracze też mają tak jeden z tych kolorów i duchy w tym kolorze, który jest kolorem gracza, najczęściej przychodzą w jego wiosce i aktywują się na samym początku, tuż przed jego ruchem. No i moja opinia była taka, że w związku z tym, że to jest tak zrobione, nie należy zbierać żetonów we własnym kolorze, no bo co mi po żetonach, którymi mogę zwalczyć duchy, które są w mojej części planszy, skoro one tuż przed tym, jak będę w stanie je zwalczyć, i tak wykonają swoją akcję. Lepiej zbierać żetony od swojego sąsiada po lewej stronie, bo będę mógł zaradzić temu, co się za chwilę stanie po moim ruchu. Natomiast generalnie gracze to trochę ignorowali i zbierali jednak kolory w swoim własnym kolorze, żetony w swoim własnym kolorze po to, żeby jednak czyścić swoją część planszy, a nie grać tak bardziej dla drużyny, a mimo to udało nam się dosyć łatwo wygrać. Więc tutaj trochę mnie dziwi to, co mówi Michał, bo jakoś nie czułem, żeby była jakaś trudność. Być może jakaś jest rozbieżność też w zasadach, bo instrukcja z tego, co wiem, nie jest jakoś super napisana.
Znaczy instrukcja nie jest super napisana, ale też jest... Często nam się zdarzało tak, że przez 3/4 gry w ogóle nie ma problemów, a potem w 4 ruchy w zasadzie odpadamy. Znaczy,
a może tak jest, że potrzebne jest jakieś większe spiętrzenie, które u nas nie nastąpiło po prostu.
Jest kilka duchów, które są blokują zdolności graczy, czy blokują możliwość używania tych żetonów. Jeżeli takie 2 czy 3 wyjdą w jednym momencie, to może się okazać, że pomimo, że wszystko super szło, to momentalnie sytuacja...
Też może być strata cennego budynku, chyba też może mieć taki wpływ, nie? Bo niektóre są tam mniej używane, niektóre częściej. To też może mieć chyba znaczenie.
No tak, ale to...
Aczkolwiek w tym łatwym poziomie potrafię uwierzyć, że większość gier powinna się udać. Mhm. W tym jeden wyżej już jest...
A bym Marcina jeszcze spytał, jakiego wrażenia, bo wiem, że dawno już grał temu, ale grał.
Mnie się w sumie też podobało i tak trochę zaczynam brzmieć w różnych tematach jak echo Michała, ale właśnie ta trudność gry dla mnie jest zdecydowanie atutem w grach kooperacyjnych, za którymi nie przepadam. To tutaj no ci wszyscy gracze mają nad czym pomyśleć, mają nad czym pogadać wspólnie, ale samemu też jest nad czym pomyśleć, także myśmy zakładali zagranie na tym pierwszym poziomie, ale ze względu na pewne błędy w stosunku do instrukcji, to ten poziom nam się zrobił tak naprawdę dużo trudniejszy, więc to była przegrana gra. Ale no pokazała, że jest coś ciekawego, jest na czym się tu zastanowić i w sumie no, podobało mi się.
Panowie, dlaczego w takim razie, co myślicie w takim razie o pandemiku? Skoro ta trudność tutaj was przekonuje i wystarczy, że za wszystko inne, to pandemik powinien też wam się podobać. Też można ustawić grę bardzo trudno.
Pewnie tak, chociaż ja akurat grałem w te rozgrywki, które grałem w pandemika, było łatwo, dla mnie za łatwo. Aczkolwiek, no, ja lubię współzawodnictwo w grach, także kooperacyjna gra to nie do końca jest to, co mi się podoba, natomiast pandemik dla mnie akurat jest fajnym pomysłem na spędzanie rodzinnie czasu, nie grając przeciwko sobie, tylko no właśnie tą kooperację, wspólne rozwiązywanie problemu z synem w moim przypadku no, przechodząc jest to fajna sprawa. Ale tak jak mówię, akurat w tych rozgrywkach, które ja grałem, było dla mnie za łatwo. Chociaż wiem, że można to udowodnić.
O pandemiku, kiedy mówiliśmy tam ileś odcinków temu i z tego co pamiętam, to wtedy z kolei pandemik mówiłem, że jest najbardziej mi się podoba z gier kooperacyjnych. A potem czekałem, aż on wyjdzie po polsku i coś tam on tak
jak chorągiewka po prostu. Zawieje wiatr.
Też było trudne.
Mi się trochę bardziej podoba jednak chyba pandemik, bo też może trudność jest podobna.
Bardzo dawno nie grałem, więc mi trudno.
Bardziej japońska mechanika jest. Tutaj są jednak te karty z tymi specjalnymi zdolnościami duchów, to nie jest takie super eleganckie rozwiązanie w grach.
No i też chyba więcej losowości jest tutaj.
Chciałem dodać tylko jeszcze, co mówiłeś właśnie o trudności w pandemiku. Mnie się tam jedna rzecz nie podoba, że niby możemy ustalić tą trudność, ale dla mnie wybór postaci, losowanie postaci powoduje czasami, że rozgrywka jest naprawdę piekielnie trudna albo o wiele łatwiejsza. Właśnie jak jest medyk, to już później jest naprawdę fajnie, ale jak go nie ma i są pewne dwie konkretne postacie, których na przykład zupełnie nie lubię i albo nie umiem grać może nimi, może z tego powodu, ale wtedy dla mnie...
Raczej to ostatnie.
Może tak. Bo medyk to mi się wydaje, że to jest po prostu, musi być. Wtedy wszystko jest, nawet wysoki poziom trudności jest jakoś zupełnie inaczej go czuję, jest dla mnie łatwiejsze niż bez medyka. Dobrze, a my z Szymonem graliśmy w Ghost Stories na SN. Szymon, tak. My wtedy chyba wrażenia mieliśmy pozytywne, bo w sumie był taki tak, fajny klimat.
To chyba w takich oparach powiedziałbym absurdu tak, na klimat, tak, no, tak. Żeby nie powiedzieć inaczej, natomiast... Bo my... znaczy było śmiesznie, no.
No tak, nie graliśmy tam
niewiele pamiętacie.
Z chińską mitologią, ale graliśmy...
Pamiętam
ze śląską mitologią, tak? To było tak. Tam z górnikami.
Tak, Waldemar był jako główny zły i w ogóle jakieś tak...
Ale była fajna atmosfera i to w ogóle było dosyć... Bo tam grupa była z Gdańska i im się ta gra szalenie podobała. I najciekawsze było to, że dwie osoby obserwowały po prostu tą grę. Nie chciały... Jesteśmy na SN, mamy mnóstwo kupionych gier. To oni woleli siedzieć przy nas i obserwować tą grę, komentować, coś tam nam poradzić, tam jakieś... nie wiem, pomagać w zasadach, niż pójść i sobie zagrać przez ten czas. Więc
dokładnie.
Tam wrażenia były u nich naprawdę bardzo pozytywne. No ale dobra, żebyśmy nie przedłużali, podsumowanie. Szymon, to może
ja tylko jeszcze jakbym mógł dwa słowa powiedzieć, to bym powiedział, że oprócz tego klimatu fajnego i wykonania, to tak naprawdę dla mnie to jest gra bardzo podobna właśnie w odczucia do pandemika, czy naprawdę może jedna osoba grać, reszta to mogą nie grać, jak jest jeden bardzo apodyktyczny szef, to wszystkimi rozporządza. Ma wszystkie wady tego typu gier, zaleta właściwie jest tylko wykonanie. Podobało mi się, natomiast na pewno nie jest żadna rewolucja, jest to tak, pandemik nie dorósł do swojej, powiedzmy, tego hype'u, opinii, to tak samo tutaj też jakoś nie ma rewolucji dla mnie, może tak powiem.
To jak zagrać u kolegi, kupić, nie kupić?
Kupić Battlestar Galactica.
Okej.
Po polsku, najlepiej.
Jacek?
Dla mnie to jest, ja się zgadzam tutaj z Szymonem, to jest po prostu solidna gra kooperacyjna, taka jak Pandemic, bez jakichś specjalnych kontrowersji. Pandemic bardziej mi się podobał ze względu na bardziej właśnie elegancką mechanikę. Ghost Stories jest tutaj, wypada podobnie. Dla mnie, jeżeli ktoś nie ma Pandemika, no to może kupić, jeżeli ktoś lubi chińskie tam klimaty.
Papara.
Tak, to też kupić, a jeżeli nie, no to tak czy owak sugerowałbym zagrać u kolegi. No chyba, że ktoś nie cierpi chronicznie gier kooperacyjnych.
Marcin? To chcę zagrać MST.
Zagrać u kolegi. Chyba, że ktoś jest miłośnikiem gier kooperacyjnych, to wtedy myślę, że może swobodnie kupić.
Michał?
Chyba jednak zagrać u kolegi też powiem. Zwłaszcza, jeżeli się ma jakieś inne gry kooperacyjne. Jakoś na razie... To one wszystkie tak mniej czy bardziej wydają mi się podobne. Nie wydaje mi się, żeby była duża potrzeba posiadać zbyt dużo takich gier.
No niestety ja zawsze mówię, najczęściej mówię na końcu i muszę też teraz jak papuga powtórzyć, że to jest znowu ta przyzwoita, solidna gra kooperacyjna, natomiast nie ma tam żadnych nowych pomysłów, jest dokładnie to samo, co było już tyle razy, no ale w swojej klasie jest to dobra gra, no i zagrać u kolegi na pewno, no i przekonać się, czy na tak, czy na nie. I przygotowaliśmy dzisiaj też oczywiście top 5, nasz taki cykliczny punkt każdej planszostacji. Dzisiaj stwierdziliśmy, że no, skoro
mówisz... Są gry kooperacyjne. To będzie nie o grach kooperacyjnych.
To nie będzie o grach kooperacyjnych, pomimo, że były dwie gry kooperacyjne. To było w odcinku 19, to możecie sobie, jak już nie pamiętacie albo nie słuchaliście, to sobie ściągnąć i posłuchać naszego top 5 gier kooperacyjnych. Natomiast jako, że był dzisiaj...
Chociaż, przepraszam, tylko ci powiem, pewnie się by teraz zmienił ten top 5.
Możliwe, że tak. Natomiast przygotowaliśmy w związku z Battlestar Galactica. Chcieliśmy nawiązać właśnie, że istnieją gry planszowe, które się jakoś tam wzorują na konkretnych filmach, książkach, grach komputerowych, są adaptacjami danych filmów, książek, gier komputerowych, komiksów. No to chcieliśmy taki top 5 zrobić. Wybrać te najlepsze gry, które się właśnie wzorowały, były adaptacjami jakichś słynnych utworów. Tak, utworów, dzieł. No i kto by chciał zacząć? Ma ktoś? Ktoś chce mnie z głowy od razu?
Ja mogę. No. Ja byłem pierwszy.
No to Szymon, proszę. Najlepsze gry będące adaptacjami filmów, książek, gier komputerowych, komiksów ewentualnie.
Dokładnie. I tak od razu na wstępie powiem, że musiałem zdyskwalifikować 3D Ages, które nie ma licencji na bycie cywilizacją, natomiast gdyby miało, to by było najlepsze. Także, ale tylko chciałbym wspomnieć. I teraz tak, zacząc od poczekalni, mam w niej dwie gry. Po pierwsze mam Władcę Pierścieni, ale to grę kooperacyjną Rainera Knizii. Lord of the Rings, dokładnie. Na pewno Jacek będzie ją na miejscu pierwszym ją miał.
No nie uprzedzam,
a ja bym ją w poczekalni. Zobaczymy, czy uda mi się wywróżyć. Natomiast ja bym ją w poczekalni, bo grałem tak naprawdę tylko raz i podobało mi się, bo była dobra ekipa, chociaż tam Jacek był i szefował wszystkimi, ale nie będę tu wybrudów wyciągał. Natomiast gra jest na pewno ciekawa i warta sprawdzenia, zwłaszcza tam w kontekście tych gier kooperacyjnych, o których mówiliśmy. Druga gra to Imię Róży, która jest dość luźną adaptacją, natomiast całkiem fajnie oddaje ten cały zamyśledztwa o morderstwie mnichów i tak dalej, i tak dalej. Jest to poprawna gra, ma tam swoje problemy. Natomiast działa i sprawdzałem to w towarzystwie osób takich mniej zblazowanych i im się to podobało.
Czyli nie narzekasz już na mnie, że przeze mnie ją kupiłeś na SN?
Nie, znaczy mogę ponarzekać, natomiast powiedzmy oficjalnie narzekam, nieoficjalnie jest okej. Okay. Teraz przechodząc już do miejsc. Numer 5 to jest Doom, który mam, dawno już nie grałem, ale nie sprzedaję jakoś, bo cały czas mam do niego jakiś sentyment. Znowu niby Descent, który jest grą późniejszą i czerpie pełnymi garściami z tej mechaniki, jest podobnież grą lepszą, natomiast tu mi się bardziej podoba setting, bardziej mi się podoba klimat, oddanie tego troszeczkę horroru, trochę takiego strzelania. Fajny, podoba mi się.
Przyniesz kiedyś na Politechnikach, koniecznie.
Dobra, przyniosę, nie ma problemu. Na miejscu czwartym jest StarCraft, który gdyby nie to, że jest tak aż monumentalny, że nigdy jakby na niego nie mam czasu, bo zawsze wolę grać w 3D Ages, to grał w niego częściej, ja tak w niego nie gram, więc go sprzedałem, ale na pewno grą jest wartościową i jest dobrą adaptacją gry komputerowej z całym tam dobrodziejstwem inwentarza. Na miejscu trzecim jest Battlestar Galactica. Troszkę na wyrost, bo grałem tylko raz i rzeczywiście tu może być tak, że to wyjątkowa dobra ekipa i wyjątkowo nam się fajnie to ułożyło, natomiast ja tę grę na pewno kupię, bo mam wśród znajomych fanów tego serialu, więc na pewno będę się z nimi dobrze bawił i warto tę grę w tym momencie mieć. Na miejscu drugim Railroad Tycoon, który jest grą świetną, choć aczkolwiek wolę grać na mapie z Race of Europe, natomiast ta gra jest naprawdę fajna, porównując do Age of Steam, który tam jest oczywiście dużo bardziej skomplikowany, to ja chyba wolę Railroada, przynajmniej na razie, póki jeszcze się nauczę bardziej Age of Steam. No i na miejscu pierwszym, pewnie nie będzie zaskoczeniem, Age of Empires 3, które znowu niewiele ma chyba wspólnego z grą komputerową, nie pamiętam czy nią grałem czy nie, ale niewiele ma wspólnego oprócz nazwy, natomiast sama gra jest znakomita, świetnie się i skaluje i dobrze się nią można grać i jakby rzadko i często, znaczy jeśli umiesz z tym grać, to grasz tak samo dobrze jak się na wicjusze, znaczy dobrze się bawią, więc warto ją mieć też.
Dzięki. Michał?
Ja się tak nie chciałem wkładać, jednak tak chciałem oceniać też troszeczkę, na ile gra jest dobrą adaptacją tematu, który opisuję, co wyrzuciło sporo gier do poczekalni. Takie gry jak Railroad Tycoon, czy StarCraft, czy Age of Empires, czy Arkham Horror, czy Filary. Bardzo możliwe, że miałyby wysokie miejsce, ale no mówię, nie potrafię zupełnie ocenić, na ile dobrze oddają temat, za który się zabrało. O niektórych słyszałem, że bardzo źle o StarCraftie czy Arkhamie, raczej dobrze, ale no tak nie, ponieważ no dokładnie tak, no nie wrzucałem ich na listę, bo nie wiedziałem, na ile to jest tylko przyklejony temat, a w każdym razie nie wiedziałem tego z pierwszej ręki, na ile to ma jakikolwiek związek, ta adaptacja, na ile to czyste wykupienie licencji, jak chyba w przypadku na przykład Railroad Tycoona. No więc wyszła mi troszkę lista gier o wojnie o pierścień, jakie znam, bo na piątym miejscu mam dwie gry w ogóle, których nie grałem od, nie wiem, 15 lat albo 20. Na piątym miejscu mam Bitwę na polach Pelenoru, którą no właśnie grałem bardzo, bardzo dawno temu, nie pamiętam, czy to była Sfera, czy Encore, to chyba Encore wydał.
Encore.
To chyba był Encore. No tak od strony właśnie klimatycznej, pamiętam, że w ogóle rozkładałem tą grę w czasie czytania odpowiednich tych fragmentów książki, tam dokładnie sobie analizowałem. Raz, że to była, mam wrażenie, że nie taka, no nie wiem, że wcale tak nie taka zupełnie banalna gra, dobrze mi się wspomina granie, a też no pamiętam takie, że bardzo, bardzo dobrze jest oddany akurat temat. Na czwartym miejscu mam Warcraft, grę planszową, którą zagrałem tylko raz, ale jakoś nie byłem aż tak oczarowany, żeby kupić, a jakoś nikt tego za bardzo nie ma, także nie grałem więcej, ale i mi się podobała gra i był zdecydowanie ten Warcraft oddany. To jest taka dość prosta gra, ale...
Nie rozumiem.
Nie grałem StarCrafta, tak. Więc nie potrafię powiedzieć. Ja słyszałem, że jest super oddany, ale no mówię, akurat zdyskwalifikowałem wszystkie gry, których nie grałem, więc w Warcrafta grałem i widziałem ileś tak jakby nawiązania. Wierzę, że w StarCraft zrobił to jeszcze lepiej, ale się nie załapał. Na trzecim miejscu mam też grę Encore'a Wojna o Pierścień i no to w ogóle jest
niegrywalne
mistrzostwa świata dla mnie, jeśli chodzi o adaptację. Nie wiem, nie grałem w tą Wojnę o Pierścień War of the Ring Fantasy Flighta ciągle niestety. Być może to będzie jeszcze...
To powinienem jeszcze użyć. Ach, to
no było... właśnie tu się spodziewałem, że to mogłoby wyjść na pierwsze miejsce, jakbym zagrał. Ale No też jestem ciekaw, co by było, jakbym zagrał dzisiaj, ale to naprawdę, naprawdę wiele, wiele godzin spędzałem tak mając na świeżo książkę.
A jeszcze
może się okazać, żeby...
Zapytałem się ciebie, pytałeś o czy mam bitwę na polach Pelenoru i wojnę o pierścień. Chciałeś po prostu wrócić? Pożyczyć?
Spróbowałbym. Znaczy z tego co mówiłeś, że być może nie masz, te kopie byłyby trudne.
Ja mam.
No właśnie. W takim stanie, żeby się dało zagrać? To bym zdecydowanie wrócił.
Na pewno wojnę o pierścień. Pole bitwy a potem chyba nie. Ale wojnę o pierścień ma na pewno.
Łatwiej, pamiętam, było skończyć bitwę na polach Pelenoru. Wojna o pierścień tak rozkładało, tam milion tych żetoników.
Wygrywalna była, dokładnie.
Dużo razy zaczynałem, dużo fajnych rzeczy.
No właśnie. Ale...
Wracając do kolejnej gry z właśnie tutaj cyklu Władca Pierścieni, na drugim miejscu mam Władcę Pierścieni Konfrontację, który jest taki bardzo prościutką grą, a jednocześnie bardzo dużo tych takich klimatycznych smaczków tam jest zawarte, jak na to, że jest taka abstrakcyjna niby plansza, taki wariant tego, jak się nazywa ta gra właśnie, taka typowa. Stratego, tak. Wariant stratego niby z kilkoma kartami, a bardzo dużo tego klimatu tutaj jest włożone. I na pierwszym miejscu mam grę o Tron, która, jeśli chodzi o właśnie klimat, to chyba jest mistrzostwem świata. Niby jest z małymi zmianami taką przemalowaną dyplomacją, ale no, to jest niesamowite, jak to pasuje do... jak tak jakby naklejenie tych obrazków książkowych na już istniejącą grę, jak to się idealnie złączyło. I to... No to wydaje mi się naprawdę mistrzostwem świata, jeśli chodzi o adaptację książki czy czegokolwiek do gry planszowej.
Uf, dobrze, że nie było tam na pierwszym miejscu Lord of the Ring, tylko wersja kooperacyjna, bo to były najlepsze gry będące adaptacjami Władcy Pierścieni.
A ja jeszcze tylko dodam, że zdecydowanie to Bazik przypomniał właśnie War of the Ring, ten nowy, że zdecydowanie to powinien być na pierwszym miejscu.
Tak. To właśnie tak spodziewam się, ja czekam, jestem już umówiony z kimś na zagranie, poznanie. Bardzo wierzę, że to było
ja bardzo wysokie. Ja już zapomniałem, niestety to mam nauczkę, żeby się nie pchać na pierwsze miejsce, bo tylko niekompetencje swoją obnażam, więc... Właśnie, dziękuję. Także zignorujcie moją listę.
A Marcin?
Może nagraj jeszcze raz, Szymon, tak naprawdę.
Ja w zasadzie miałem trochę problem, żeby znaleźć gry dla stworzenia takiego top 5, dlatego że no, nie gram w przygodówki, nie gram w gry związane z tematami horrorami jakimiś, raczej nie gram w wojenne, nie jestem
fanem. Nie czytasz książek, nie oglądasz pierścienia. Filmów.
No, książek teraz takich rzeczywiście, które są adaptowane na planszówki, to już gdzieś tam czytałem dawno temu, stąd w sumie zrobiłem listę najpierw 5 gier, które są adaptacjami książek, natomiast później jeszcze gdzieś tam zapytałem znajomych planszówkowiczów o adaptację gier komputerowych, które no też jakoś w życiu mi się nie udało w zasadzie zagrać, albo bardzo mało, przez co 3 adaptacje gier komputerowych się znalazły. I tak w poczekalni umieściłem 2 gry, takie typowo rodzinne, które w mojej rodzinie się dosyć fajnie grywa, czyli obie są adaptacjami książek Juliusza Verna, Dookoła Świata, 80 dni Dookoła Świata i Podróż do Wnętrza Ziemi. Na 5. miejscu Filary Ziemi. Na 4. Tajemnica Opactwa, Mystery of the Abbey, które no, moim zdaniem jest jednak w jakimś sporym stopniu czerpie z Imienia Róży. To jest na pierwszych 3 miejscach adaptacje gier komputerowych, w które nie grałem, ale no przynajmniej albo tytułami, albo to pierwsze uzasadnię jeszcze dlaczego. Na 3. miejscu Age of Empires, o którym już Szymon mówił. Na 2. miejscu Railroad Tycoon, o którym też Szymon już mówił. A na 1. miejscu o której też Szymon mówił, ale ja się nie ugiąłem i słusznie. Na 1. miejscu umieściłem True the Ages. I w sumie dlatego się nie ugiąłem, ponieważ większość moich partii grywam z Sebastianem Salu i ponieważ on był wielkim fanem cywilizacji komputerowej, bardzo dużo czasu z nią spędził, to, że True the Ages jest jednak adaptacją tej cywilizacji, widziałem ucząc go, tłumacząc mu reguły, gdzie od razu zagraliśmy grę pełną i to nauka reguł szła błyskawicznie, ponieważ bardzo wiele rzeczy, praktycznie wszystko, co mówiłem, to Sebastian mówił, okej, to pamiętam, tak było, to tak jest, to jest. Więc tak jakby tu było dla mnie najlepszym dowodem, że to jednak jest adaptacja pewnie ściślejsza i lepsza niż właśnie gry z 3. i 2. mojego miejsca. Także no, zdecydowanie to dojedzie na 1.
Jacek?
Ja miałem też duże trudności z wyłonieniem tej 5. No i no, zacznę od może poczekalni. W poczekalni mam grę, adaptację słynnej gry komputerowej Tetris, czyli Blokus. Adaptację corocznej relacji z Tour de France, czyli Umbreifenbreite.
Kolejna gra w mojej... Dzieło literackie, czy filmowe, czy jakie?
Filmowe.
Trochę medyczne to.
Serial.
Może głównie medyczne.
Następnie mam adaptację, znakomitą adaptację filmu Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok, czyli Ninja vs. Ninja.
Jaka rzeźnia.
Zemsta Ninja też był taki.
No to takie 3 gry. No a na 5. miejscu u mnie znajdziecie Fury of Dracula, który no to adaptacja czy to filmu, czy to książki o hrabim Drakuli. I tutaj jest, nietypowo są 2 gry, bo nie tylko Fury of Dracula, ale także dwuosobowa gra Dracula, wydana przez Kosmos, która też jest fajna. Tamta jest taka bardziej kooperacyjna, a ta jest taka dwuosobówka. Obydwie są dosyć ciekawe i fajnie oddają
To w sumie mógł być ten wampir, ten stary polski.
Na czwartym miejscu u mnie jest coś na pograniczu, może nie tak bardzo jak ta cała poczekalnia, ale na pograniczu, naciągane trochę, przyznaję, to jest Siena, która jest adaptacją obrazu, nie komiksu, nie filmu, tylko renesansowego obrazu, fresku właściwie, czyli generalnie gra toczy się na planszy, która jest reprodukcją tego fresku. Na tej planszy jest bardzo niewiele zmian w stosunku do oryginału, właściwie to nie ma tych zmian, wszystkie oznaczenia są na obrzeżach, żeby nie zakłócać odbioru tego całego fresku, no i bardzo fajnie mechanika jest wpleciona w to, co jest, się dzieje na tym fresku, a tam dzieje się całkiem sporo.
Nie, tu bym się jeżeli pozwolisz się wciąć, to tu bym się właśnie nie śmiał, Szymon, bo to jest bardzo fajny przykład. Bardzo fajny przykład, bo jednak faktycznie to jest adaptacja tego obrazu i tam na tym jest cała gra oparta.
Jakby to nie brzmiało,
no, rzeczywiście tak jest, no. A więc fajnie to, że Jacek zauważył, dostrzegł takie coś.
Na trzecim miejscu mam Railroad Tycoon, o którym już tyle tutaj padło słów. Ja z kolei uważam, grałem niedużo w grę komputerową, bo ze dwa razy może także. Ale wydaje mi się, całkiem nieźle jest to oddane. Nie wiem, jak można by lepiej, bardziej wiernie i atrakcyjnie jednocześnie oddać na planszę tę mechanikę, tę grę komputerową. A na drugim miejscu mam, wbrew temu, co Szymon tutaj przewidywał, Władcę Pierścieni, kooperacyjną grę. Era?
Rada. Wykluczą cię z klubu miłośników.
Razem z całą bandą dodatków.
Się przewraca w grobie.
A na pierwszym miejscu mam Konfrontację. Czyli oddajemy Reinerowi co Reinerowate i Tolkienowi co Tolkienowate.
Konfrontacja jest lepszą adaptacją.
No. Konfrontacja nie jest lepszą adaptacją, ale jest bardzo, bardzo pomysłową i świetnie zdaje egzamin ta mechanika. Kreatywne potraktowanie tego tematu, a jednocześnie oddanie całkiem sporego klimatu z książki, co przy tak prostych zasadach i eleganckich jest no ja budzi mój podziw i nieodmiennie zaskakuje.
Z całkowitym zaprzeczeniem tej takiej tezy, że Knizia w ogóle nie umie żadnej, że te wszystkie jego gry są takie abstrakcyjne.
Tak, bardziej abstrakcyjna wydaje mi się ta gra, wielka, rozbudowana gra kooperacyjna niż
konkretna. Tak.
No i jeżeli chodzi o moją listę, no to mi się udało tam zbierać z 10 gier i głównie problem miałem taki, że już było to 10 gier, ale miałem problem, żeby które wyrzucić, a które jednak umieścić na liście. Kolejność była głównie problemem, a które znajdą się w poczekalni. No i niestety jakoś tak wybrałem, że w poczekalni w sumie są gry, które i tak cenię, no ale musiałem z czegoś jakoś to poustawiać. A więc jest to Lord of the Rings właśnie, kooperacyjny, który mi się podoba, jest naprawdę... Ja ten klimat jednak czuję, tam jest, może faktycznie jest trochę abstrakcyjna w paru miejscach, ale jest dosyć ciekawie to zrobione. Railroad Tycoon, o którym właśnie mówiliście, i Mystery of Abbey, o którym mówił Marcin. Natomiast top 5. Piąte miejsce, Battlestar Galactica, znalazł się tutaj przebojem. Wpadł po tej jednej rozgrywce. No mam nadzieję, że następne rozgrywki będą podobne i gra faktycznie powinna się znaleźć w top 5. Czwarte miejsce, też mówiony przez was, wymieniany Age of Empires 3. A trzecie miejsce, A Game of Thrones, czy Gra o Tron. Faktycznie genialnie jest to zrobione. Tutaj z Michałem się w pełni zgadzam. Przeczytałem wszystko, co się po polsku pojawiło. I czuję się w grze, te wszystkie rody, tą całą planszę, czuję się, że to jest ten kontynent, który był przedstawiony w książce, te wszystkie intrygi, te wszystkie zdrady w tej grze są, świetnie to jest zrobione, rozwiązane. Drugie miejsce, Filary Ziemi, tu niestety nie przeczytałem książki, wciąż wisi to gdzieś tam na mojej liście życzeń, muszę kupić książkę i tak, żeby trochę też poczuć jeszcze ten klimat. O, to bardzo chętnie. I pierwsze miejsce też się tutaj, tak jak Marcin, nie złamałem. True the Ages, bo to jest jednak najlepsza adaptacja pierwszej i drugiej cywilizacji, jaka w ogóle się pojawiła w grach planszowych. I tytułowy Civilization, The Board Game. Wątpię, żeby tak był, bo ja w sumie nie grałem, to trochę na wyrost mówię. Ale z tego, co czytałem recenzje i opinie, to jednak nie jest aż tak świetną adaptacją, jak się True the Ages. Tam się czuje to wszystko, co w wersji komputerowej. Jest bardzo wiele elementów właśnie, od korupcji po te wszystkie nauki. Nie wiem w sumie, dlaczego tutaj zrezygnowaliście z umieszczeniem tego jednak na swoich listach. Bo nie ma co prawda licencji, ale rewelacyjna adaptacja. Przygotowaliśmy dzisiaj taki temat do dyskusji, który zresztą pojawił się, inspiracją był temat, topic, który się pojawił na forum gry-planszowe.pl. Temat był następujący. Chodziło mianowicie o to, czy jak gracze podchodzą do kwestii kolekcjonowania gier, czy myślą o tym, żeby ich biblioteka gier była w pewnym sensie zamknięta. Czy są takie gry, które można by mieć i już po prostu więcej nie kupować gier. One by nam wystarczyły, te planszówki, w zupełności, żeby grać przez lata i więcej w ogóle nie marnować pieniędzy, nie wydawać na kolejne pozycje, czy jednak nie. Musimy ciągle kupować nowości, poznawać nowości, nie możemy przestać poznawać nowych mechanik, poznawać nowych gier. Czy jesteśmy kolekcjonerami? Taki generalnie był to temat i tak chciałem zapytać wasze zdanie, jak to wygląda u was. Czy myślicie o tym, żeby, nie wiem, kiedyś właśnie zamknąć tą bibliotekę swoich gier? Jakie jest wasze podejście do kolekcjonowania tych gier? Jacek? Ty jako taki stary wiarus planszówkowy. Nie, no w sensie, że zacząłeś wcześniej tam od renesansu.
W latach 50.
Zdecydowanie jestem kolekcjonerem jednak niestety, chociaż bardzo bym chciał powiedzieć inaczej, jest inaczej.
Pamiętasz, ile masz gier w kolekcji?
Nie pamiętam. 200, kilkadziesiąt, no, okay. Ponad 200 na pewno. Natomiast kupuję je ciągle. Teraz ostatnio próbuję sobie narzucić przerwę i nic nie kupować, ewentualnie wymieniać się. Natomiast wydaje mi się, że to jest możliwe, tak, takie ograniczenie na poziomie powiedzmy 50 tytułów, tych, w które się grywa i ewentualnie zdobywanie następnych przez wymiany albo odsprzedawanie poprzednich.
A sprzedajesz? Sprzedajesz gry czasami?
Ja właśnie nie, właśnie, ale wiesz co, to jest bardziej, znaczy chętnie bym się może i nawet wymieniał, tylko jakoś, no cóż, no trudno mi się rozstać z tymi tytułami. Zawsze mam przeczucie, że kiedyś będę żałował, że taki dany tytuł oddałem, że będzie taka sytuacja, w której on by świetnie pasował i chciałbym go wystawić na stół, a nie będę go mógł wystawić na stół. No to jest, być może to jest jakiś rodzaj uzależnienia, być może to jest... Natomiast dopóki nie moja liczba gier w kolekcji nie osiągnie 500, nie będę tego leczył.
Okej.
Czemu 500 akurat?
Nie wiem, bo myślę, że nigdy nie osiągnie, więc nie będę musiał nigdy tego leczyć.
Tak. Znaczy jak dojdzie do 500, tak. To zamienimy tą liczbę na 1000. To...
Albo 5000.
Tak.
Jak będę miał więcej niż tą wazę, to przestaję kupować.
Jeszcze bym spytał od razu, Marcin, ciebie, bo ty masz taką specyficzną sytuację, że dosyć późno się tam, od roku jesteś w tym takim szale planszówkowym i od razu powiązane to jest z bardzo dużymi zakupami. Jesteś znany z tego, że masz mnóstwo gier, których nie grałeś.
No tak.
Ale jesteś kolekcjonerem, czy sprzedajesz?
Ty po prostu wariata.
Tak.
Tak, pewnie bardziej jest to przypadek medyczny niż... Znaczy, ja starałem się od początku jakoś tam bronić przed tym, żeby to określać kolekcjonerstwem. Napisałem sobie na forum gry planszowe link do kolekcji jako magazyn, żeby tego słowa kolekcja nie używać. I nie traktuję tego jako kolekcji, czyli na pewno nie jestem zainteresowany kupowaniem, nie wiem, dodatków, żeby mieć pełną albo jakieś tam wydania specjalnego.
Ale sprzedajesz gry?
No już udało mi się chyba 2-3 sztuki. Znaczy pierwsze, które sprzedałem, to wynikało z tego, że po prostu kupiłem, zapominałem, że już mam. No to tak się zdarzyło rzeczywiście.
Posłuchajcie, niektóre z tych podwójnik sprzedał.
Czy sprzedałem te, które kupiłem podwójnie?
Znaczy, no nie, sprzedałem Eufrata i Tygrysa Karcianego, którego w sumie kupiłem z miłości do planszowej wersji, wiedząc, że chyba to nie będzie to, ale no chciałem spróbować zagrać, nikt nie miał w okolicy, więc kupiłem, zagrałem 2-3 razy.
A propos tego, że nie kupujesz rozszerzeń żadnych i tam...
No ale to wyjątkowa sytuacja była i sprzedałem... taką grę Medici versus Strozzi, która w sumie już nie pamiętam, czy kupiłem przed Medici, czy po Medici, no ale też uważam, że jest jakąś tam protezą, tylko taką dwuosobową, jest czystą matematyczną grą, gdzie minimaxy się tylko liczy i natomiast Medici bardzo lubię, więc sprzedałem. No ale to kwestia odczuć jakiś, więc może chodziło o udowodnienie sobie, że potrafię grę sprzedać. A jeszcze przepraszam, że sprzedałem taką grę Piramidy Jaguara. Znaczy nie sprzedałem, tylko w jakiejś wymianie gdzieś ją tam wykorzystałem.
Jezu, komu sprzedałeś?
Ale powiedz mi, mógłbyś zamknąć tutaj swoją bibliotekę gier, czy masz jakieś straszne parcie na poznawanie?
Ja w sumie nie widzę takiej potrzeby, bo ja jeszcze też chciałem dodać, że Odi ten temat na forum... Właśnie. Rozpoczął. No i to taki w bardzo przemyślany sposób. Rzeczywiście widać, że Odi nad tą swoją zamkniętą biblioteką gier bardzo pracuje, tam dobiera te gry, żeby były na różne okazje, z różnymi osobami, dla różnej ilości gier i tak dalej. Znaczy, dla mnie, ja sądzę, że to takie sztuczne trochę jest. No, pasjonują mnie planszówki, nie widzę zupełnie powodu, dlaczego miałbym tam akurat na takiej czy innej liczbie zamykać te gry, które mam. Fakt, że na pewno jest duża ilość gier, które mnie by nie pasjonowały, ale kupuję ze względu na Mateusza. Czyli zakładam, że jak on będzie starszy, a powiedzmy, nie wiem, czy następne dzieci będę miał lub nie, ale nie będę miał... No to tak jakby będę je wtedy pewnie sprzedawał, tak? Czyli są takie gry, w które gramy często i oceniam je, nie wiem, na czwórkę czy piątkę, mam ileś tam już zagranych partii, no bo Mateuszowi sprawiają frajdę, a mnie dzięki temu też. Także, ale czy to kolekcjonerstwo? No ja spotkałem się w innych dziedzinach kolekcjonowania z takim podejściem.
Ja zrozumiałem, że mówisz, że kupujesz gry, które będziesz grał za kilka lat z Mateuszem, więc teraz kupujesz... I tutaj stwierdziłem, że to jest kolekcjoner, że zrozumiałem,
że jest... Teraz, aczkolwiek są takie gry, na przykład Manila, która w ogóle mi się też nie podoba, a nie sprzedałem i mam ją, ponieważ uważam, że jest jakimś tam fajnym elementem nauki rachunku prawdopodobieństwa, tak? Czyli sobie wymyślam może jakieś takie trochę wydumane rzeczy, co wskazuje, tak jak mówię, bardziej na chorobę niż, ale taką, nie wiem, czy kolekcjonerską, czy no może trochę też. Zakupoholizm bardziej, prawda? Takim spotkałem się na przykład w numizmatyce podejściem kolekcji płynącej, czyli ktoś tam sobie określał, że tam ileś szufladek tylko tymi monetami wypełni, no i wymienia je tam coraz ciekawsze, czy coraz lepsze, czy stara się ją jakoś tam no, mieć coraz właśnie na wyższym poziomie tą kolekcję. Przy grach, czy to warto robić? No nie wiem, no, na pewno kwestia jakiegoś tam ograniczenia finansowego, ograniczenie miejsca może powodować, że chcemy te gry wymieniać.
Czy najważniejsze, no, żeby zrobić ten wystarczająco duży, nie wiem, budynek, powiedzieć, że jak się w budynku nie będą mieścić, to już nie.
No gry jest jednak zdecydowanie
łatwiej. Jak żona zacznie mówić o rozwodzie, to też nie, tak.
Jest gdzieś ten argument, pytanie, czy jest sens mieć gry, które
powiedzieć.
Się...
Bo Jacek dziadek. Gry jest jednak zdecydowanie łatwiej przechowywać niż monety. Nie potrzeba tych klaserów, tych koszulek wszystkich. Po prostu się ich kładzie na półkę i...
Monety to kwestia skrytki bankowej, to jest interesujące, bo zwykle ci ludzie, którzy mają wartościowe kolekcje, to od lat tych swoich monet nie widzieli po prostu, bo one leżą w banku i tyle. No, jak mają dobre skany, to mogą na monitorze komputera zobaczyć. Natomiast przy grach...
To coś jak ty, MST, prawda? Bo ty chyba...
Ja swoje gry
zachowywane
gdzieś na nie patrzę, bo one są tutaj w moim biurze, w pomieszczeniu takim konferencyjnym, do którego mój gabinet się z nim łączy przez drzwi, ja przynajmniej część tych stosów widzę. Także no... Natomiast pytanie jest, czy te gry w jakiś sposób się duplikują, prawda? Są jakieś tam podobne pod względem mechaniki czy tematu i tu rzeczywiście może warto się zdecydować, jeżeli no ta trafia nas tu, a ta nie trafia, no to po co ją trzymać? No to każdy indywidualnie jakoś tam sobie decyduje. Ja tak wyobrażam sobie, że jak te wszystkie gry zagram, to pewnie część z nich sprzedam, prawda? Natomiast bardzo prawdopodobne, że w tym czasie więcej innych jeszcze kupię, także no, to trudno mówić o jakimś ograniczeniu.
Okej. Okay. Czyli powiedz mi jeszcze tylko ten, bo jesteś przypadkiem medycznym, który już się wypiera, że jest nałogowym kolekcjonerem. Ile masz gier tam około w tym magazynie?
Prawdopodobnie około 350, nie licząc rozszerzeń, bo prawie ich nie kupuję.
No właśnie. To zamknięta biblioteka prawie. Szymon, ty masz taką mniejszą kolekcję. I tam wiem,
że
nie boisz się sprzedawać, jak ci się nie podobają, albo...
Zdecydowanie. Znaczy ja generalnie bardzo tutaj w tym pomyśle od jego i w jego podejściu do kolekcji bardzo siebie odnajduję, bo zdecydowanie też póki nie kupię mieszkania większego, to mam tam miejsca, ile mam, ale już pracuję nad tym, żeby mieć więcej. Natomiast to zdecydowanie bardziej potrzeba niż jakaś z góry ustalona liczba tutaj kieruje mną. bo też staram się, tak jak tutaj Odi wspomniał, mieć gry na jakąś każdą okazję, gry na różne sytuacje. I w momencie, gdy... Oczywiście teraz kupuję nowe, choć staram się bardziej na spotkaniach je poznawać. Jeśli jakaś gra ma szansę zastąpić tą, którą mam, jest lepsza pod różnymi względami, to po prostu starą sprzedaję, to kupuję. Staram się nie trzymać gier na przyszłość. To znaczy, że może mi się spodoba, może kiedyś. To wtedy po prostu stwierdzam, że najwyżej ją odkupię, jak będę miał taką potrzebę rzeczywiście. A jeśli już jej nie będzie na rynku, no to trudno. Taki był widocznie los. Jedyną grę, która się z tego wyłamuje, jest Magia i Miecz, którą trzymam dla mojego syna, którego kiedyś będę miał. Więc będzie musiał siedzieć i grać z ojcem i nie będzie tu miał wyjścia. Więc
tak sobie wyobrażam. Przynajmniej będę nie grał w te głupie gry więcej.
Tak.
Więc chciał w żółwiki?
Ja tu staram się mu takie towarzystwo wybrać, żeby nie z takich głupot, wiesz, do domu nie przynosił, więc raczej...
A wiesz, w piaskownicy ktoś mu wciśnie, wiesz, no jak ty...
No tak, no tak. No,
to już będą te czasy, że żółwiki będą popularniejsze od foremek.
Pewnie tak. No właśnie, natomiast wyobrażam sobie, że rzeczywiście ta kolekcja może bardzo wzrosnąć w przyszłości, kiedy jakieś tam dzieci się pojawią, no to zdecydowanie na przykład ta gra, którą opisał ostatnio Jacek, czyli to Batik Kid, to jest super gra. Znaczy my się z Pancho dobrze bawiliśmy, no, także z dzieckiem to podejrzewam, że to jest rewelacyjna gra. I tak samo sądzę, że wiele gier, które teraz mi się nie podoba, odkryję jak na nowo, bo będą jakoś tam uczyły dziecka, nie wiem, liczenia i tak dalej, prawda? Rachunku ludobieństwa, chociażby jak Manila. Więc na pewno to się zwiększy. Natomiast jeśli tak mówiąc o sobie, o moich znajomych, to zdecydowanie uważam, że da się zrobić zamkniętą kolekcję gier, jeśli się przestanie jakby tak uporczywie trzymać tej wizji, że muszę mieć nowe. A zwłaszcza że w takich większych miastach, kiedy myślę, że nie ma problemu ze spotkaniami, kiedy można te nowości poznawać i wybierać naprawdę już tylko gry takie sprawdzone do kolekcji.
To ty jesteś jeszcze tym przykładem, póki co na razie jedynym, który mógłby tą zamkniętą bibliotekę gier mieć, bo tam się nie boi sprzedawać. Jacek i Marcin to raczej kolekcjonerzy, taki nawet jak się Marcin nie przyznaje. Michał, ty chyba też. Jak to jest z tobą?
Też kolekcjoner. Ja na pewno byłem ciężkim przypadkiem, to nie mam żadnych wątpliwości.
Takim jak Marcin na początku.
Takim jak Marcin, takim chyba jak Limdul. Takie trzy przypadki znam, aż takiej choroby i takiego tempa w nabywaniu.
Wydaje mi się, że to był też problem, że takie późniejsze... Już trochę ten rynek w Polsce był, znaczy już były te sklepy, nie?
Taki... Dostępność była większa.
Dostępność była łatwiej, proces, tak. A potem, nie daj Boże, jak się pozna eBay, to o.
Tak, to jest rzeczywiście ta droga właśnie.
Jeżeli ktoś znajdzie łatwy dostęp do eBaya i nie jest odporny na uzależnienia, to może być kłopot. Ja jeszcze miałem taki... czy mam cały czas taki kłopot, że no, gram w dużo gier, które mi się najbardziej podobają, to są gry, których w zasadzie prawie że nikt jakoś tak nie podziela mojego zachwytu i w zasadzie bardzo dużo jest gier, które wiem, że jeśli ja nie kupię, to po prostu nie będę miał z kim zagrać i to tak nie ułatwia mi przestawania kupowania. Teraz może troszkę jest szansa, że Mele będzie mnie wspomagał i będziemy mogli tak po połowie chociaż kupować. Natomiast wydaje mi się, że już się troszkę wyleczyłem. Nie mam, znaczy spokojnie mógłbym sprzedać połowę gier, które mam w domu. Tyle,
ale tego
że.
Nie robię, bo nie chcę po prostu, tak?
Znaczy, jakby ktoś przyszedł, to ja je mogę sprzedać. Mój problem jest taki, że ja. Dla mnie nadanie, to jest śmieszne, być może i żałosne, ale ja nie jestem w stanie nadać paczki na poczcie. Nie wiem, no jest to dla mnie bardzo jakieś traumatyczne przeżycie.
Ale
to nie jest dla mnie warte.
Tam masz się jakoś kiedyś tam...
Ale wracając... Nie wiem, zawsze to trwa latami. Tutaj trzeba jakieś tam pakować, szukać pudełek, nie wiadomo skąd je brać.
Ja też tego nienawidzę. To jest
taka masakra, że naprawdę to, że ja dostanę 50 zł za grę, to ja po prostu wolę nie mieć 50 zł i nie musieć iść na pocztę. I to jest ten problem. To jest, no mówię, myślę,
ale,
że z połowy
no dobra, ale
jakby ktoś przyszedł, to bym sprzedał, tylko jakby mi nie kazał biegać na tą głupią pocztę.
No dobra, ale wierzysz w swoim przypadku w zamkniętą bibliotekę gier?
Wydaje mi się, że to jest jakiś chory pomysł całkiem. Znaczy, gry są coraz lepsze. Znaczy, to tak jakby ktoś sobie zrobił tą zamkniętą grę w 80 roku. No, trochę bym się z niego śmiał. Naprawdę wyszło dużo lepszych gier od tego.
Znaczy wiesz, to chyba chodzi o to, że nie to, że za gry nie patrzysz nic nowego, tylko starasz się jak właśnie tak cyrkulować tym, wymieniać. Tak, ta płynna kolekcja.
Szymon, zapomniałem jeszcze cię spytać o kolekcję i liczbę, jaka tam była, żeby tak potwierdzić.
No, ale 40?
Rząd... O, no to to. Potwierdza tak. Tylko tą teorię, że mogę ci tam zajrzeć do tej...
Że jesteś w miarę zdrowy.
Tak.
Znaczy ja bym się nie
na ten zamknął. Tylko... Michał, liczba jakaś?
No mam pewnie z 250 albo jeszcze więcej. Ja z tym... Nie wierzę, że szedłem poniżej 100 nawet. Jakbym...
Z tym zdrowiem Szymona to mnie przesadza, bo żaden z nas jeszcze nie kupił sobie większego mieszkania tylko dlatego, że mu się gry nie mieściły, a on nie tak ma to w planach.
No nie, MST przecież już kupił, bo musiał przesadzić kupić gry. MST już kupował
tylko
cmentarze, bo się nie mieściły, ale teraz...
Powiem, że zarówno projekt domu, jak i rozpoczęcie budowy jeszcze było przed pasją planszówkową.
Potem trzeba było
nie był dobrze pasowany do, ani nie było przeróbek jakichś poza, no może tym, że rzeczywiście adaptacja strychu, której nie planowałem. No widać, że tam jest trochę miejsca, więc pewnie tam się rzeczywiście gry znajdą.
A jeszcze, jeżeli pozwolicie, jeszcze bym o sobie dodał, w moim przykładzie, to u mnie jest taka sytuacja, że w sumie jako do kolekcjonerów się nie zaliczam, tak przynajmniej ja uważam, dlatego że choć kolekcja jest już dosyć spora, tam prawie 200 gier, to ja bardzo dużo gier sprzedaję, tak? Sprzedaję, nawet jestem w stanie się zmusić do wysłania. Znalazłem sobie takie poczty, bo też nie cierpię poczty, ale może nie tak chronicznie i nie tak strasznie jak Michał i Jacek, że już znalazłem takie poczty, gdzie nie ma kolejek i tam jestem w stanie znaleźć to pudełko, wpakować i wysłać.
Skąd masz to pudełko?
Przecież pudełka do mnie do pracy przyjeżdża.
To mnie wysyłają, tak? Jak kupuję na przykład od Rebela, no to sobie zostawiam to pudełko tam.
No tak, ale to jeszcze mam pół pokoju tych pudełek, bo tak mi się wydaje, że
tak kiedy czasami zawsze miałem, w to pudełko. Tak czasami miałem właśnie. Musiałem czasami wyrzucać.
To też chore kolekcjonowanie pudełek.
Ale jeszcze
ale wiesz, to jest dobra wymówka. Muszę coś zamówić w Rebelu i to jeszcze w odpowiednim kształcie, żeby móc sprzedać pudełko.
Nie, znaczy właśnie mówię, że u mnie jest taka sytuacja, że może tym kolekcjonerem nie jestem, bo sprzedaję te gry i głównie w sumie sprzedaję dużo gier, nie tylko które mi się nie podobają, ale takie, które leżą na półce zbyt długo i wiem, że nie zagram w nie. I tak sprzedałem Dimachera i Grę o Tron, które bardzo lubię, bardzo mi się podobały te gry, ale nie było okazji w ogóle w nie zagrać ani razu, znaleźć tyle czasu, no i je sprzedałem. Ale z drugiej strony mam właśnie ten problem, że jestem taki chyba... W sumie największe z was mam takie, co mi często zarzucacie, największe parcie na nowości, tak? Ja strasznie lubię nowe gry i lubię czytać o nich i później pierwszy raz grać.
Pisać to. Niech jeszcze i potem sprzedawać to, co napisałem.
No i później często mi się zdarza, że no, ta gra już... Kiedyś jeszcze starałem się dużo, jeszcze więcej o nich czytać i wiedzieć, żeby nie wybierać tych słabszych gier. Później się z tego wyleczyłem albo zachorowałem i już nawet chcę po prostu grę zobaczyć, zagrać w nią. Wiem nawet, że ona... tam nie jest doskonała i może mi się nie spodoba, ale muszę. I to jest taka też trochę chore. Natomiast później się tej gry szybko pozbywam, tak? Nie mam problemu z trzymaniem jej.
Ale właśnie, to u was tak, że jest, że nie zwracacie uwagi na to, czy tą grę w ogóle gracie, czy nie gracie, tylko ją po prostu hipotetycznie możecie...
Nie, no oni powiedzieli, że mają też takie gry. Ja też mam dużo takich gier, których może nie gram, ale wiem, że mają być na półce, bo kiedyś może mnie tam ogarnie jakaś ochota, żeby zagrać taki Sankt Petersburg. Strasznie dawno nie grałem. Nie wiem, Osadnicy z Katanu, Attica, ale gry, których będę kiedyś chciał zagrać, mają być, tak?
Zakładamy, że na emeryturze będzie po prostu więcej czasu.
Ale wtedy też będzie, wiesz, więcej... Może kupować te gry, tak? Odkupić się generalnie.
Wiesz, te reguły od nowa, wtedy sobie przypominacie, tak to już tak może łatwiej. Nie wiem, no ja akurat też lubię rzeczywiście nowe gry, bo ja lubię się bardzo uczyć nowych rzeczy i faktycznie mnóstwo gier kupiłem, czytając jakieś dosłownie dwuzdaniowe elementy, mechaniki i uważałem, że to będzie fajne, nowe, gdzieś jeszcze tego nie widziałem, no to po prostu tak chciałbym poznać, tak jak pan co mówił.
Okej, okay, to pozwolę sobie, bo chyba już w miarę wyczerpaliśmy temat, może...
Jedno pytanie ostatnie. Bardziej powiedział, że do 100, a do ilu gier potrafilibyście zejść? Jakbyście musieli, no musicie sprzedać,
ja
nie wiem.
Nie mógłbym,
jeżeli
ja mogę, to ja nie mógłbym zejść liczbowo, tak? Bo ja wiem, że pewne tytuły muszę mieć, tak? Bo właśnie chodzi o to, że ja chciałem w nie kiedyś zagrać. To byłby problem bardzo duży, bo tych gier już...
No, ale to ile musiałbyś zostawić, tak masz żelazną?
Nie wiem, bo to konkretne tytuły. Ja ten tytuł muszę mieć, ten Pandemic, znaczy co ja mówię, tam...
Rozszerzenia to są, się liczy jako gry?
pudełka. Ile pudełek potrzebujesz?
Nie, nie licz, Michał, swoich 50 rozszerzeń do Age of Steam.
Wszystkie muszą zostać, wszystkie muszą zostać.
I jedna Age of Steam, tak?
Jedna gra i 50 rozszerzeń.
No dobra, i 18XX to też jest jedna gra.
Tak.
No tak.
Tak, to... dobra, to już jest 10 pudełek. To myślę, że może do 50 dam radę zejść.
Bo ja bym mógł zejść do jednej, jak do Through the Ages. Jakbym musiał rzeczywiście wszystko sprzedać, to mi
nie,
tą
jedną... nieprawda. W końcu już by ci się znudziło. By się
tak... Nie, na pewno, ale
są ludzie i co? Nie, bez sensu.
Pytanie, czy mając godzinę czasu, tylko no już zupełnie zrezygnowałbyś z grania w planszówki.
Tak, znaczy, mówię, gdybym musiał. Tak?
Ależ, gdybym musiał,
to musiał to bym sprzedał sera, tak? Ale co to znaczy?
Jakby mieli mi, nie wiem, zabić matkę i ojca, to bym wszystkie sprzedał, no. Jest za głupie pytanie, no. Durne,
tak. Ale nie wróci jedziesz.
Durne.
Yeah,
ja powiem, że ja generalnie bym się raczej...
Jakie to muszą być? Matkę i ojca, tak? Matkę to nie, to jeszcze nie sprzedam.
A ty
matkę
byś sprzedał Durne Ages?
Chyba jesteśmy troszkę chorzy, bo tutaj każdy koniecznie musi...
No nie wiem, no
pierwszy
pytanie.
Temat, każdy musi być usłyszany.
Było absurdalne. Dobra, skończmy na razie ten temat, bo może jeszcze uda nam się zacząć jedną taką, albo nawet parę, no zobaczymy, dyskusji. Mamy druga taka mini dyskusja, jaką chcieliśmy poruszyć, to jest, wiemy, że się pojawi, już jest to w miarę potwierdzone, może jeszcze nie przez samego Rebela, ale...
Już chyba oficjalnie nawet.
Już nawet oficjalnie. Że,
no nie, półoficjalnie, ale już jest.
Że Modern Art, gra licytacyjna Rainera Knizii zostanie wydana w Polsce przez sklep, wydawnictwo Rebel. No i chciałem was spytać, czy się cieszycie, czy nie? Czy dobrze, że ta gra zostanie wydana? Szczególnie osoby, które w to grały. No bo rozumiem, że gry, które nie grały, no to okej, no to tak, będą chętne spróbować.
No, ja grałem, ponieważ grę mam, no to jakoś specjalnie się nie cieszę. Natomiast mogę powiedzieć, że się cieszę, ponieważ to dobra gra jest.
I tyle.
Znaczy, no może fajniejsze, gdzieś tam już kiedyś chyba o tym mówiłem, że z mojego punktu widzenia, no może byłoby fajniejsze, jakby gry, które są zależne językowo, były wydawane najpierw na polskim rynku. Z drugiej strony dla rozwoju rynku, no to niekoniecznie te gry zależne językowo, prawda? Muszą się pojawiać, bo właśnie jeżeli ktoś kupuje na eBayu, kupuje w Niemczech, we Włoszech, w Stanach i gdziekolwiek się da gry, no to rzeczywiście nie ma wielkiego znaczenia dla niego. Natomiast dla większości osób, które no nie są świrami i nie mówią ani o 100, ani o 50, ale o powiedzmy o 2 czy 3 tytułach, czy 5, które mają w domu, to ta dostępność gry z polskim pudełkiem, no typowo polskie wydanie, jest plusem, prawda?
Znaczy ja muszę się przyznać, że ta informacja mnie zupełnie nie zelektryzowała, bo po pierwsze nie jestem fanem sztuki współczesnej, która tam występuje, nie lubię tego typu obrazów. Do tego, no znaczy może wizualnie ta gra będzie zupełnie nowa jakaś edycja, tak? Może to jakoś to tam zostanie fajniej zrobione, ale wydaje mi się, że jest tyle różnych gier, że są naprawdę fajniejsze. Wybór mógłby być po prostu inny, jakąś lepszą grę wydać. Tak jest moje zdanie. Pomimo, że ona tam jest niezła, raz grałem, może być, tak? Ale jest tyle po prostu doskonałych gier i troszkę żałuję tutaj zmarnowanego takiego slotu. Bo Rebel w sumie tak często gier nie wydaje. A ktoś z was jest jakoś tak naprawdę napalony na Modern Art?
Ja sobie ją pewno kupię.
O.
Uważam, że gra jest świetna, chociaż bardzo prosta, bardzo proste reguły ma w zasadzie, ale kompletnie nie potrafię wyszlić, jak ona działa i jak należy w nią grać. Zawsze to przegrywam, ale i tak uważam, że gra jest super. A kupię sobie ją, bo do tej pory miałem samoróbkę, którą sobie tam wydziergałem na komputerze pracowicie, ściągając z internetu jakieś dzieła tam wybranych kilku autorów sztuki współczesnej. No a ta edycja na pewno będzie inna niż ta ogólnie znana edycja bodajże Mayfair, taka totalnie brzydka. A ta będzie z pudełka wygląda, że będzie bardzo, bardzo fajna, bardzo fajnie zrobiona i zupełnie w innym stylu utrzymana i po prostu może ma wielkie szanse być po prostu ładna. Jeżeli ona jeszcze dodatkowo do tego, że jest taką fajną grą, będzie ładna, no to już będzie totalnie tam super. I dla mnie bardzo fajna, prosta gra licytacyjna. Jakich może na rynku światowym jest dużo, ale na rynku polskim ja nie wiem, czy taka gra była. Taka prosta licytacyjna gra, która samo to mięsko licytacyjne wyciąga jako clue swoje mechaniki. Jako polska edycja. Wydaje mi się, że bardzo fajnie uzupełni to, co jest na rynku i myślę, że ponieważ to jest karcianka jednak, nie będzie pewno zbyt droga, to będzie się fajnie sprzedawać i sporo osób pozna tę klasyczną grę.
Ktoś coś jeszcze chce dodać, czy lecimy dalej?
Tak, przyszło coś takiego do głowy, że takie skojarzenie, że to jest taka gra jednak mocno matematyczna i wysokie napięcie jest też dla mnie przynajmniej mocno matematyczną grą, a został grą roku w Polsce, więc tak wróżę, że ten Modern Art to oczywiście pewnie jeszcze sporo zależy od ceny, od tego jak to wizualnie będzie wyglądało, ale myślę, że jest możliwość dobrej sprzedaży w Polsce tej gry.
No, to nie wiem, to jest zupełnie inna gra niż jednak.
Zobaczmy. Ja się cieszę, że nie wydaję tego na certa, bo tak.
Bo by ci zajęło musiałbym... slot, tak?
No i fanboy. Tak musiałbym. Dokładnie, to troszkę musiałbym być takim mniejszym fanboyem być.
O i na koniec jeszcze taka jedna mini dyskusja, którą chcieliśmy przeprowadzić. Ostatnio była taka informacja, że kilku śmiałków pobiło rekord Guinnessa. Grało bez przerwy 50 godzin w Osadników z Katanu. Oczywiście to było tam pewnie wiele, wiele rozgrywek. No i to był tam... Zostało to wpisane...
Oby to było wiele rozgrywek.
Zostało to wpisane do księgi Guinnessa.
No, żeby grać
ktoś naprawdę czekał, aż się z nim wymienią.
Może w ogóle bez handlu grali.
Może rekord
rzuty nie, wiesz, były mało szczęśliwe.
Gdzie rzucam kostkami, aż ktoś mi da dwa kamienie za drewno.
No i chciałem was spytać przy okazji właśnie całego tego tematu, czy byłaby taka gra, a pewnie byłaby, z którą moglibyście spróbować pobijać ten rekord. Szymon, masz taką grę? W ogóle uważasz, że to jest jakiś mądry pomysł?
Kółko to samo będę mówił. Znaczy, mądry, jeśli bym dostał za to pieniądze, sławę, kobiety i wino...
Nie, dostałbyś pis księdze Guinnessa.
To jest zupełnie bez sensu.
Natomiast... No wiesz, poza tym to idzie najczęściej, akurat była taka sytuacja, że tam oni zbierali na fundusz jakiś, tak? Dla dzieci, czy tam dla kogoś, nie pamiętam.
No to już to ma sens, tak. To wtedy to jakiś tam ktoś z tego ma mieć coś dobrego, no to rzeczywiście. Natomiast takie tworzenie
działalność charytatywna.
Bez sensu. Natomiast się w Osadniku pewnie bym nie grał, ale to podejrzewam, że musiała być gra jakaś albo skomplikowana i długa, tak? Czyli ale jakiś, właśnie. Nie wiem, 10-godzinny potwór, żeby po prostu 5 partii zrobić. Albo jakieś z kolei zupełnie proste, szybkie Dominion, tak? No ale to by się karty zużyły, podejrzewam.
Musiałbyś z tymi 7 dodatkami, które mają się pojawić.
Tak, znaczy pewnie Through the Ages bym się zmusił, no.
No bo to jednak może tak się dobiera tą grę, żeby tutaj złośliwie powiem, żeby ona nie była zbyt wymagająca umysłowo. Właśnie, żeby móc przetrwać te 50 godzin, a jak weźmiesz Through the Ages, czy w ogóle jakieś bestie Michałowe, no to można nie przetrwać.
Ale z drugiej strony ale nie, właśnie...
Po prostu chciałbym grać, no bo to jest tak powtarzalność taka, wiesz, 40 godzina, ty owce za drewno, to jest jakiś, kurczę, jakiś wariat.
No właśnie dlatego chciałem powiedzieć, bo ja w zeszły weekend grałem w jedną rozgrywkę w piątek, sobotę i niedzielę, w sumie 12 godzin.
Próbowaliście pobić.
Próbowaliśmy pobić. No i teraz w taką grę musielibyśmy zagrać na w tym 5 razy, a z przyjemnością bym zagrał z 10, żeby tak choć trochę liznąć możliwych strategii, także no to 50 godzin jako rekord Guinnessa to wydaje mi się tak poza wszystkim trochę śmiesznie mało. No nie no wiem. Tak naprawdę jakbym się chciał zabrać za bicie rekordu Guinnessa, to 50 godzin to jest trochę żałośnie mało, wydaje mi się. Jest ileś takich gier, które ja bym nie pograł.
Poza tym zobacz, jak to na BGG wygląda, tam twoje 5 rozgrywek, tam zagrałeś w ten weekend, a 50 na przykład rozgrywek w Osadników z Katanu, to z drugiej strony może ktoś stwierdzić, że oszukujesz.
No tak się, takie się pojawiały. Ja to mówię, to już napisałem na forum, ale to, co chyba najbardziej by mi się podobało, to zagrać po prostu jedną rozgrywkę w tego Descenta w Road to Legend. To...
Kampanię taką, tak?
To jest ta kampania, co niby się tam zachowuje grę i potem gra później i tu wydaje mi się, że to mogłoby być rewelacyjne, po prostu zagrać całą tą 80-godzinną kampanię, tak? Jacek, z marszu.
Jacek, masz tu jakiś taki tytuł?
Tak sobie właśnie patrzę i mam po tam tych najwyżej ocenionych grach. No i wcale, no i mam takie dwie, znaczy po pierwsze nie wiem, czy to nie... Czy to koniecznie musiała być tylko jedna gra, czy po prostu chodzi o to, żeby w ogóle grać przez 50 godzin w różne gry, oczywiście łatwiej.
No to wtedy to w ogóle jest banał,
marzenie,
tak?
Nie? To marzenie po prostu.
Tak, to dokładnie.
Też bym tak.
Natomiast gdyby to musiała być jedna gra, to ja mam dwóch kandydatów takich. Pierwsza to taka gra, którą dobrze znam, którą dużo grałem i w którą zawsze jestem chętny, czyli Teachu. W Teachu mógłbym łupać. Myślę, że te 50 godzin spokojnie w tej samej ekipie, czy też zmieniając ekipę bez
ja jakiegoś... Ja jeszcze powiem, że w pokera bym tak mógł, ale to chyba za łatwe by było.
W pokera nie grałem za dużo. W sumie wcale, praktycznie wcale nie grałem.
Boję się, że jakbyś grał te tam 50 godzin w tego Teachu, to w pewnym momencie jakbyście wychodzili z pieska, to chyba byście szczekali, no.
Myślałem jeszcze o Karomie, ale myślę, żeby mi palec odpadł o, po tam, tak. Po dużo szybciej w 50 godzinach. A drugą taką grą, którą mam, którą jestem przekonany, że bym mógł te 50 godzin grać kolejne rozgrywki, to Twilight Struggle. Dlatego, że grałem tylko dwa razy bodajże w tę grę, a bardzo, 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 bardzo mi się podoba i kompletnie nie wiem, jak w nią grać. I po 50 godzinach mniej więcej miałbym pogląd, jak trochę lepiej znałbym te karty i wiedziałbym mniej więcej, jak grać różnymi tam obiema stronami. Wydaje mi się, że to jest dobry kandydat.
To jest fajna uwaga. Znaczy też, tak jak teraz myślę, to fajnie Jacek powiedział. W zasadzie prawie każdą bardziej skomplikowaną grę, taką logiczną, dwuosobową, ja bym chętnie zagrał te 50 godzin, żeby tak nie liznąć reguły, tylko poznać. To nawet to wydaje mi się bardzo ciekawe.
Słuchajcie, można by też przejechać w Pitchcara, jak jest ten 24-godzinny tam wyścig, romans, czy tam 500 okrążeń chyba, tam do koatoru.
Mam by wyszło więcej wtedy trochę.
Trzech kierowców na każdy bolid, słuchaj, to też tak samo musiało.
No właśnie, oni kantują, tam każdy kierowca śpi 16 godzin dziennie w tym wyścigu.
Marcin?
No ja powiem, że gdzieś tam w przedplanszówkowym życiu, gdy to, powiedzmy karcianki tradycyjne
wypasjonowały, to po prostu spokojnie.
To już takie chyba gdzieś pod te 50 godzin mi się zdarzały. Ja pamiętam taką sytuację, jak na przykład na jakimś tam wyjeździe uczyłem ekipę, to w liceum było grania w bridge'a i na przykład przez całą noc za wszystkich rozdawałem karty i tasowałem, żeby było szybciej, a te dni między tym z jednej strony tej nocy i z drugiej też żeśmy grali, także możliwe, że tam te 50 godzin było lub nawet trochę więcej, jakieś tam inne karciane gry w skata i powiedzmy nawet w Remika Głupiego też zdarzało mi się tak bardzo dużo grać.
Ale to nie grałeś, tylko rozdawałeś karty, to...
No ja między rozdawaniem też coś tam zainicjatowałem i rozegrałem od czasu do czasu, ale...
Poza tym to jest jeszcze bardziej imponujący rekord Guinnessa, 50 godzin rozdawać karty.
Nie, słuchajcie, przecież to nie chodzi o to, żeby 50 godzin grać, tylko o to chodzi, żeby 50 godzin grać w osadników. Tu jest trudność w tym rekordzie. Dlatego to jest taki rekord. Nie chodzi o to, żeby w ogóle grać. Co,
wersji jest tak dużo dodatków wszystkich, że może jak te wszystkie dodatki też się już doda, to może to partia też się tak aż przeciągnie. Ale no, teraz z piątku na sobotę ostatnio graliśmy 10 godzin w Indonezję i w True The Ages, dwie partyjki, jedna za drugą. Natomiast no, też nie widzę sensu, żeby tak długo, bo później to jest taka anegdotka, jak moi przeciwnicy właśnie z tej Indonezji, True The Ages, Salu i Silent, chwilę wcześniej grali tam Silent najpierw w czwartek 8 godzin w klubie, później u mnie ileś godzin, później pojechali do Brzegu na konwent planszówkowy, no i w nocy z pierwszego na drugi dzień tego konwentu w Brzegu grali sobie dwuosobową partijkę w Le Havre, albo jak mówi Gęko w Le Havre. I gdzieś koło tam piątej, czy w pół do szóstej nad ranem zdarzyła się taka sytuacja, że Silentowi na jego ruchu przysnęło się na parę minut, czego Salu nie zauważył. No i jak się obudził Silent, no to stwierdzili, że to już jest przegięcie, jednak nie dokończyli tej partii. Także to kwestia jakaś wytrzymałościowa. Ale no taka długa, skomplikowana gra, w której zaraz po zakończeniu gry, na przykład True The Ages chce zagrać znowu, żeby zobaczyć, coś tam zmienić i tak dalej, no to pewnie te ileś partii w ciągu tych 50 godzin dałoby się zrobić.
No właśnie, bo to jest fajny moment. Szkoda, że to nie można właśnie grać w różne gry, bo to w ogóle byłaby bajka. Ale no chciałem właśnie chyba w ciągu 50 godzin pozaliczać te tytuły, na które nigdy nie mam czasu i to mógłby być właśnie True The Ages, Grał Tron, Shogun, którego bardzo...
Android, Grał Tron, to by się przetrwali 5 godzin.
To by się skończyło wypadkami.
No tak,
to Grał Tron... Pierwszej partii chyba... było też w plecach.
Tak, to mogłoby być. Ale na przykład ten Android jest teraz taki, potrafi być długi, tam 8 godzin, słyszałem, że partyjka dochodziła. Tylko podejrzewam, że to wszystko gry jednak są trochę tak wymagające, albo trzeba dużo w nich gadać, albo tam czytać tekstu, albo myśleć. To powinna być jednak gra taka nabicie rekordu, taka prosta właśnie, banalna. Tu mi nawet bardziej pasuje od osadników z Katano, bo tu o ile oni grali z handlem, no bo wtedy trzeba się nagadać, to Carcassonne, bo wcześniej był rekord tam 40 chyba 8 godzin w Carcassonne, to mi bardzo pasuje właśnie do takiego rekordu. Takie puzzle sobie tam dokładam, wszyscy cicho siedzą, ktoś tam śpi, ktoś go trąca, no weź połóż swój żeton, no to on kładzie i tam.
z wszystkimi dodatkami, to też chyba nie byłoby zbyt dużo gier.
Dokładnie. Okej. No i...
Oczywiście czekamy na komentarze. Słuchacie.
Czekamy na komentarze, jak zwykle.
Tak. Na wyniki bicia tego rekordu przede wszystkim przez słuchaczy.
Tak,
czy ktoś się odważył i spróbował.
Możecie spróbować podać swoje jakieś tam tytuły, z którymi bylibyście skłonni pobijać ten rekord. No i kończymy odcinek 29 Planszostacji. Przypominam, z kim nagrywałem. Był to Michał Barzyński, Bazik.
Następnym razem pobijemy rekord najdłuższego odcinka Planszostacji. Do usłyszenia.
Szymon Dębski, Dan Simon.
Do usłyszenia.
Jacek Nowak-Jan.
Następnym razem zagramy w coś tutaj online przez 52 godziny i nagramy to w Planszostacji. Dziękuję.
Marcin Stępniewski, MST.
Dziękuję i do usłyszenia.
Marcin, powiedz, ile gier kupiłeś w ciągu tej audycji?
Wyjątkowo żadnej, ponieważ nie pozwoliliście mi klikać.
To wina słuchaczy.
No i dziękuję, ja, Marek Pańczyk, Pancho. Do usłyszenia w odcinku 30. Aha, musimy w ten, jak będziemy już gadać, nie, to unikać w miarę, jeżeli się da, pisania, bo to jednak tam słychać. O.
To było to, chyba.
Szymon.
Halo.
Wyjmij głowę z akwarium.
Uciekaj z gadu.
Przestań, Szymon, grać w robale, bo słychać, jak kostkami po stole turlasz.
Ich bin da.
Ich bin da. Also.
Dobra.
Uwielbienie dla robali i dla żółwików się u Szymona już nawet przemieniło w posługiwanie się językiem Rainera.
Tak, teraz już będę mówił ja, albo nein, będzie u mnie gra.
Ja robale.
Monopoly Verboten.